Jak pięknie wyglądałby internet, gdyby połowa ludzi nie umiała czytać i pisać. Oświadczam, jeżeli ludzie chcą tego typu pomysły, jak minimalny dochód i tak dalej, to nie tylko ręce obcinać, ale rozstrzeliwać.
Nie rozumiem trochę tej argumentacji.
Dołożyć na niego podatek, żeby nie mógł tych pieniędzy przepić.
Ale których pieniędzy? Czy pieniądze z nieba spadają każdemu obywatelowi i represyjne państwo niby zabiera?
Że przez pana przybywa po prostu zawiść. Mm-hmm. Pan jest zawistny, że ludzie mają pieniądze.
Służba zdrowia wymyśla chorych ludzi?
Tak.
Aha. Generalnie w ogóle nie szanuję i nie cenię pana Grzegorza Brauna. Tego typu zachowania, które on stosuje, skończyłyby się dla każdego innego obywatela więzieniem.
To jest gwałt. Pan chce gwałcić ludzi dla dobra ludzkości. Z tego dziecka będą ludzie. Nie żal dziecka bogacza. I z niego nic nie wyjdzie.
To milioner może mówić tak sobie.
No tak. Ja panu zdradzę pewną tajemnicę, tylko niech pan nie mówi o tym nikomu. Otóż...
Witam was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i to drugie starcie na naszym kanale, a pierwsze starcie w Rolls-Royce, ponieważ to poprzednie było w Bentleyu. Zastanawiałem się czasem, jakby to było, gdyby zebrać dwa skrajnie różne charaktery. Jeden bardzo prawicowy, bardzo konserwatywny, drugi z kolei bardzo lewicowy. Co by było, gdyby takie osoby ze sobą porozmawiały? No i stwierdziłem, zaraz, ale przecież ja to mogę zrobić. To się da zrealizować. Można spełnić tego typu marzenie i zobaczyć, co się wydarzy, jakie będą argumenty, jakie będą poglądy i mam nadzieję, że tak też na tę dzisiejszą debatę spojrzycie, ponieważ z jednej strony mamy Janusza Korwin-Mikkego, człowieka, którego przedstawiać nie trzeba, który jest znany ze swoich prawicowych, nieraz bardzo mocno artykułowanych poglądów. Z drugiej strony jest z nami Piotr Szumlewicz, człowiek, któremu raczej serce bije po lewej stronie. I dlatego też zachęcam was do obejrzenia tej niesamowicie ciekawej, mocnej i bardzo gorącej, jak się zaraz okaże, debaty, jednocześnie starając się w tym wszystkim znaleźć treść, argumenty, czyli nie patrząc na to, że a dobra, ja mam takie poglądy, ja mam takie, to ten pewnie będzie gadać głupoty, z tym się nie zgadzam, tylko po prostu wsłuchajmy się w to, ponieważ to jest fajne moim zdaniem, jak są ekstremalnie skrajnie różne poglądy, to właśnie można łatwiej znaleźć ten złoty środek, zastanowić się, co z tego jest dla mnie przesadą, co z tamtego jest dla mnie przesadą i w związku z tym, co ja chcę uważać. Także tak podejdźcie do tej dzisiejszej debaty. Mam dla was w prezencie ciekawego też PDF-a, którego możecie pobrać pod tym nagraniem. Zerknijcie tam, wtedy się dowiecie, co to jest i co w nim ciekawego znajdziecie. A teraz już zapraszam do gorącej debaty, do ciekawej zabawy i mam nadzieję do otwierającej oczu konwersacji, z której każdy z was na pewno wyniesie swoje własne wnioski. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podobało, które przekonania was najbardziej tutaj was przekonały, ale oceniając nie osobę na zasadzie, że ten reprezentuje taką opcję, czy grupę, czy partię, tylko oceniając konkretnie wypowiedzi tych osób, ich argumenty, to co dzisiaj tutaj padnie, bo myślę, że to jest wtedy najbardziej wartościowe. Dobrej zabawy! Janusz Korwin-Mikke, polityk uznawany za ojca ruchu wolnościowego w Polsce. Publicysta, były poseł i europoseł. Autor kilkunastu książek, w tym m.in. Historia według Korwina, czy Podatki, czyli Rzecz o grabieży. Piotr Szumlewicz, lider związku zawodowego Związkowa Alternatywa, prowadzący program Czas na Związki w Resecie Obywatelskim. Felietonista Gazety Wyborczej. Czy można poznać język obcy w 3 miesiące? Tak, do poziomu komunikatywnego, czyli żeby się dogadywać, żeby zacząć czytać książki, zacząć słuchać muzyki czy oglądać filmy, jak najbardziej można. Ale jest tutaj haczyk. Można tylko wtedy, jeżeli zastosujesz odpowiednie nowoczesne metody, a nie te absurdalne ze szkoły. Nie jakieś listy słówek powtarzane w nieskończoność, jakieś egzaminy, testy, straszenie, jakieś gramatyczne bzdury, tylko nowoczesne metody. I tylko takie przedstawię ci na bezpłatne live już w środę, 24 stycznia o godzinie 20. Znajdziesz linka pod tym nagraniem, tam powiem ci, jakie metody zastosowałem, które spowodowały, że od człowieka, który walczył z angielskim, stałem się maniakiem języków, który czyta książki w 8 językach dzisiaj, czy rozmawia. Także zapraszam cię, kliknij linka pod tym nagraniem albo wejdź na institutlingwistyki.pl/live i dołącz do nas. Live jest bezpłatny, nie będzie nagrywany, nie będzie powtarzany, dlatego dołącz do nas już teraz.
Co twoim zdaniem lewica rozumie źle?
wszystko, ponieważ lewica, która zresztą widzi problemy tak samo jak my dokładnie, tylko ma dokładnie przeciwne rozwiązania. Bo one są oparte o zasadę, że jest państwo opiekuńcze, teraz się już nie mówi socjalizm, to jest niemodne, mówi się państwo opiekuńcze, prawda? I państwo ma za człowieka coś tam załatwić. Efekt jest taki, że ludzie się najeżają i robią dokładnie odwrotnie niż państwo im zaleca. Powiedzmy sobie, dzisiaj właśnie miałem dyskusję na ten temat i ja mówię tak, przecież jeżeli weźmiemy ludzi i powiemy, macie mieć dzieci, macie mieć świadomość społeczną i tak dalej, to ludzie dużo robią i oczywiście nic nie zrobią. Natomiast jeżeli zlikwidujemy system emerytalny, to każdy sam sobie pomyśli, rany boskie, jak nie będę miał dzieci, to co będzie na starość? I będą mieli dzieci, prawda? Sami to wymyślą, nie trzeba im tego mówić. Po prostu trzeba zlikwidować socjalizm i wszystko wróci do normalności. Prawda? Przecież wszystkie problemy, jakie dzisiaj mamy, czy prawie wszystkie problemy, jakie dzisiaj mamy, to są wyniki wprowadzenia socjalizmu. Socjalizm zwyciężył, to trzeba sobie powiedzieć jasno. Socjaliści twierdzą, że socjalizm zwyciężył. On zwyciężył, to prawda. I stąd mamy te nieprawdopodobne trudności. Ja na przykład pamiętam, jak był stan wojenny i władza łaskawie pozwoliła taką naradę socjologów na Uniwersytecie Warszawskim. Ja tam poszedłem, było tam ze 200 ludzi z całej Polski przyjechało, wielka sensacja, i przyjechał taki socjolog z Katowic i ogłosił listę, tam nie pamiętam, 50 najpoważniejszych problemów, jakie są w Polsce. Ja opatrzałem na to i powiedziałem, że z wyjątkiem jednego, to żadnego z tych problemów nie ma w normalnym świecie. Na przykład, czy w szkołach ma być religia, czy nie. No, w normalnym kraju w jednych szkołach jest religia, w drugich nie i po prostu nie ma problemu, prawda? W jakim wieku dzieci powinny iść do szkoły? No więc my mówimy, że w takim, w jakim są rodzice, a nie, że jest dyskusja, czy głosowanie, prawda, ogólnopolskie, czy referendum, czy dzieci powinny iść do szkoły w wieku lat 5, 6 czy 7, prawda? No, my po prostu likwidujemy problemy. Jak słusznie powiedział świętej pamięci Ronald Reagan, państwo nie może rozwiązać żadnego problemu, państwo może tylko je stworzyć. I problemy, w jakich my żyjemy, są problemy stworzone przez państwo, których nie byłoby w żadnym normalnym państwie. Także jak pytam, te wszystkie problemy, jakie widzimy, dlatego, że zwyciężyła lewica. Ta lewica zwyciężyła już w 1905 roku. Jak się popatrzy na dyskusję wśród intelektualistów w 1905 roku, to ludzie, którzy nie byli lewicowcami, to są rodzynki, po prostu rodzynki. To jest Prus, prawda, to jest Makuszyński, z pisarzy, no i kto tam jeszcze, prawda. Natomiast cała reszta, z Korupnicką komunistką na czele, prawda, to jest jedno wielkie lewactwo, prawda. I ludzie są nauczeni tego wszystkiego, bo wprowadzono tłu demokrację i jak powiedział słusznie świętej pamięci Karol Marx, wystarczy zrobić tłu demokrację, a już ludzie sami zbudują socjalizm. I właśnie to mamy w tej chwili. To mamy, bo to jest wynik tego, że coś robią ludzie. Ogromna większość ludzi to idioci. Więc z tym, jak się pozwoli idiotom budować ustrój, no to taki jest efekt, jaki jest, a na czele tego wszystkiego siedzą cwaniacy, którzy z tego czerpią zyski. Jak mówili słusznie starożytni Grecy, demokracja to są rządy osłów prowadzonych przez hieny. No i właśnie tam na czele siedzą hieny i tam z tego korzystają. Przy czym zauważmy, że w Grecji starożytnej hieny nie miały telewizji do dyspozycji. W związku z tym ich władza była dość ograniczona. Dzisiaj hieny mają telewizję. Mając telewizję, wbawiają tej większości. Co chcą? Taki pan Tomasz Lis, prawda? On powiedział studentom na uniwersytecie, pozbądźcie się myśli, że ludzie są tak głupi, jak się wam wydaje. Są o wiele głupsi. I on ma rację. Tylko dlaczego pan Tomasz Lis się domaga demokracji? No właśnie po to, żeby rządzili idioci. Nie, mając idiotów, można im przez telewizję mówić, żeby można było, prawda, kraść, żeby lewica mogła robić z ludźmi, co chce. Także to tyle mam do powiedzenia w tym temacie.
Co twoim zdaniem prawica rozumie źle?
Znaczy najpierw ja bym chciał sobie jakoś zdefiniować tą lewicę i prawicę, bo myślę, że pan Janusz sobie dosyć sprytnie pozycjonuje scenę polityczną, mówiąc, że właściwie wszyscy poza mną i moim środowiskiem to jest lewica i ta lewica rządzi i właściwie cała scena polityczna jest lewicowa. No to jest taka trochę niedyskutowalna perspektywa, to znaczy no chciałoby się powiedzieć, że jeżeli tak, to może po prostu większość ludzi, również rozsądnych ludzi, większość naukowców, socjologów, prawników, większość społeczeństw uznała po prostu, że tak rozumiana lewica jest lepsza dla społeczeństwa, bardziej uszczęśliwia, właśnie rozwiązuje problemy. No i cóż, no mówić, że ludzie to są idioci, bo uznali, tak? No cóż, no generalnie polityka służy chyba temu, żebyśmy w jakiejś mierze uszczęśliwiali społeczeństwo, żeby ludziom żyło się lepiej, po prostu nawiązując do znanego hasła. Więc myślę, że taki jest cel polityków szeroko rozumianych. To jest dobry cel, żeby ludziom żyło się lepiej. I teraz różnica między lewicą i prawicą jest taka, że oczywiście te cele są różne. Ja jako człowiek, uważając się przynajmniej za człowieka lewicy, za socjaldemokratę, uważam na przykład, że to, co lewica, przynajmniej programowo, chce robić dobrze, a prawica robi źle, to jest nacisk na usługi publiczne wysokiej jakości, czyli dostęp do ochrony zdrowia, czyli publiczny system emerytalny, czyli wysokiej jakości szkolnictwo, czyli posiłki w szkołach dla wszystkich dzieci, czyli walka z nierównościami społecznymi, czyli wysoka jakość dróg, czyli walka na przykład ze złą jakością środowiska i no na przykład mamy w Polsce fatalną jakość powietrza. Jedne z najbrudniejszych miast w Europie to są właśnie niestety polskie. No i państwo od lat nic nie robi, żeby się temu przeciwstawić, a tutaj sektor prywatny nie działa, ponieważ właśnie no tylko państwo może podejmować działania na rzecz wspólnego dobra, podobnie z ochroną zdrowia. Więc oczywiście o tych wątkach wszystkich będziemy pewnie jeszcze tutaj rozmawiać, natomiast myślę, że to, co prawica robi źle, no to właśnie prawica, tak jak pan Janusz mówi, że pewne problemy sobie lewica wymyśliła. A te problemy, którymi lewica chce walczyć, to one nie są przez lewicę wymyślone, dlatego że na przykład brak dostępu do szkolnictwa, na przykład brak dostępu do usług medycznych, na przykład bieda na starość dla milionów ludzi, niskie pensje dla pracowników, nieopłacane nadgodziny i w ogóle przepracowanie, to nie są rzeczy, które sobie lewica wymyśliła, tylko to są rzeczy, które przez setki, tysiące lat miały miejsce i które cały czas mają miejsce i właśnie lewica chciałaby po prostu tym ludziom pomóc, żeby właśnie ludzie mieli wyższe pensje, żeby mieli godne emerytury, żeby mieli dostęp do ochrony zdrowia, niezależnie od tego, czy pochodzą z bogatej rodziny, czy biednej. Więc tutaj jest, wydaje mi się jednak, to nie jest tak, że wszyscy są lewicą, tylko mamy pewne problemy i chcemy je inaczej rozwiązywać. Lewica, tak jak przynajmniej ja ją cenię, bo ta lewica parlamentarna jest daleka od tego, co ja mówię, skupia się przede wszystkim na usługach publicznych wysokiej jakości, właśnie na państwie aktywnym, które rozwiązuje problemy obywateli, w tym przede wszystkim, powtarzam, to jest ochrona zdrowia, to jest kwestia dostępu do szkolnictwa, to jest opieka senioralna dla osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, czy to jest kwestia troski o środowisko. Więc myślę, że tutaj ta polaryzacja jest silna i chętnie też rozwinę te poszczególne wątki, pokazując, że właśnie ta lewicowa polityka jest po prostu skuteczniejsza od tej, skrótowo mówiąc, prawicowej.
Uwaga, uwaga, szybkie ogłoszenie. Jeżeli chcecie sobie powtórzyć najważniejsze wnioski z tego dzisiejszego odcinka, pamiętajcie, a może sprawdźcie, dowiedzcie się, że pod tym nagraniem jest PDF do bezpłatnego pobrania, gdzie przygotowaliśmy dla Was kluczowe notatki, kluczowe postawy sukcesu, kluczowe strategie, które możecie sobie wydrukować, powiesić gdzieś na lodówce, powtarzać, ćwiczyć, wdrażać w swoim życiu. Także zerknijcie pod to nagranie i pobierzcie PDF-a.
Wszelkie problemy, które pan wyliczył, wszystkie, które pan wyliczył, są właśnie te, które nie istnieją w żadnym normalnym państwie. Weźmy pierwszy lepszy przykład, od którego pan zaczął. Jakość powietrza. Otóż zadałem sobie trud, który zresztą mnie samego zaskoczył. Mianowicie zobaczyłem, które miasto jest najbardziej zatrute na dobre powietrze. I okazuje się, że Kraków. Kraków wreszcie, że ma najbardziej zatrute po powietrze. Zadałem sobie również trud i sprawdziłem mieszkańcy, którego miasta w Polsce żyją najdłużej. W Krakowie. Więc to dowodzi, że ten pomysł jest czysto wymyślony. Ludzie się sprowadzają ze wsi, gdzie jest powietrze czyste, do miasta, gdzie jest nieczyste i w miastach żyje się dłużej, w miastach żyje się lepiej. Jest to bzdura tłumaczenie, że gdyby ludzie chcieli mieć czyste powietrze, to by się wydosili z Warszawy na prowincję, a nie odwrotnie. Czyli jeżeli pan mówi, że trzeba robić to, co ludzie chcą, no trzeba pozwolić ludziom się wydosić z Warszawy, a nie mieszkać w Warszawie, prawda? Także to jest pokazanie typowego problemu, bo pan przez głosowanie pan będzie brał pieniądze i poprawiał powietrze w Krakowie. Co wcale nie jest koniecznie, panu powiem rzecz, która pana zaszokuje. Otóż kiedyś słynny farmaceuta, prawda, tłumaczył, że wszystko jest lekarstwem, wszystko jest trucizną, wszystko zależy od stopnia natężenia. Być może, proszę pana, te opary benzyny na przykład, które są szkodliwe, gdybyśmy je wdychali w podwyższą. W rośnięciu są zdrowe. Skąd pan wie, czy bardzo rozcieńczone opary benzyny nie są zdrowe? No, mieszkańcy Krakowa żyją najdłużej w Polsce. Także wie pan, nie róbmy, to ludzie sami sobie działają, się wynoszą z miasta. Jeżeli chcą, to sobie pójdą do miasta, w którym są duże podatki, walczą ze smogiem. To już w Polsce nie ma w ogóle, prawda? A inni się zamieszkają w mieście, w którym nie ma tych podatków, jest smog i im się żyje świetnie. I nie może państwo w to ingerować. To ludzie powinni decydować swoimi nogami. Prawda?
Tylko, że jeżeli mowa o tym, że ludzie się wyprowadzają ze wsi do miast, akurat jak już o tym mówimy, no to ludzie się wyprowadzają nie dlatego, że w miastach jest zdrowsze powietrze, tylko dlatego, że na przykład są lepsze perspektywy odnośnie rynku pracy, lepsze możliwości realizowania kariery zawodowej, więc wydaje mi się, że nie jest dobrą strategią argumentacyjną, żebyśmy przeczyli realnym problemom społecznym, dlatego że rzeczywiście są dane, które mówią, że przez smog ludzie po prostu chorują na określone choroby, część z nich krócej żyje, są bardziej narażeni, szczególnie osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, właśnie na skutki na przykład smogu. I podobnie te inne kwestie, które wymieniłem, związane właśnie na przykład z brakiem dostępu do ochrony zdrowia, czy z brakiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. No jeżeli człowiek jest biedny, nie ma po prostu pieniędzy, czy ma tych pieniędzy mało, to bez wysokiej jakości usług publicznych człowiek nie będzie miał dostępu do, nie będzie miał jakiejkolwiek pomocy po prostu. I po prostu będzie krócej żył, będzie żył mniej luksusowo, będzie miał mniej satysfakcji w życiu. Jeżeli chodzi zresztą o tą długość życia, to nie znam danych dla Krakowa, ale akurat w Warszawie przede wszystkim ta długość życia jest bardzo zróżnicowana terytorialnie, że tak powiem. To znaczy na przykład na Pradze Północ się dużo krócej żyje niż w Wilanowie, bo też biedniejsi ludzie mieszkają i jest gorsza jakość życia. Więc tutaj musielibyśmy się też przyjrzeć temu, jak to jest w Krakowie, jak chodzi o poszczególne dzielnice czy okolice. Natomiast nie kwestionujmy tego, że nie istnieje coś takiego jak zły wpływ zatrutego powietrza na nasze życie i zdrowie, bo to jest chyba coś oczywiste.
Właśnie to zakwestionowałem. Pokazałem panu, że przy bardziej zatrutym mieście żyje się dłużej. Nie mówię, że lepiej. Ja nie wiem, może bardziej chorują mieszkańcy Krakowa, nie mam pojęcia. Ale pan powiedział, że coś trzeba zbadać. Otóż pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba zniszczyć główny urząd statystyczny. Bo cyklopa trzeba oślepić. Gdyby państwo nie wiedziało, gdzie ludzie żyją najdłużej, to by nie miało chęci, żeby w to ingerować. Państwo ingeruje, bo coś wie. Otóż państwu trzeba odebrać wiedzę o obywatelach, bo jeżeli człowiek coś wie, to ma taką nieprzebożną chęć, ja też mam taką chęć, żeby coś pomóc, coś zrobić.
No właśnie, co w tym złego?
Pierwsza rzecz, co trzeba zrobić, to trzeba powściągnąć sobie chęć, że trzeba coś zrobić dla ludzi. Trzeba pozwolić ludziom działać samemu. I pan ma oczywiście rację, że niektórych rzeczy ludzie sami zrobić nie mogą, to jest prawda. Wstępuje tak zwany dylemat więźnia, prawda, gdzie każdy by działał dobrze, a efekty są złe. I wtedy państwo powinni kierować się. Są takie dziedziny, my tego nie wykluczamy. Natomiast są to dziedziny bardzo rzadkie. Ogromną większość spraw ludzie załatwiają sami i państwo im tylko przeszkadza, co więcej narzuca im pewne rodzaje. W tej chwili się mówi, że niedobrze jest, jak ludzie jedzą mięso. No ale ludzie chcą jeść mięso. I pan powiedział, że ludzie żyją krócej, a może ludzie chcą żyć krócej.
Tak pan sądzi?
Są ludzie, którzy na przykład palą papierosy, wiedzą, że będą żyli krócej wskutek tego i chcą żyć krócej na przykład. Oni są co zaryzykować. Dlaczego pani chce zabrać?
No tak, ale jeżeli warto.
Ja mam lat 80, mam już różne dolegliwości. Może ja bym wolał żyć pełnią życia, prawda, i wcześniej, a żyć krócej i nie dożyć tego do roku 80.
No rozumiem,
dlaczego pan decyduje za ludzi, że chcą żyć dłużej.
Ale to pan chyba chce właśnie decydować, bo akurat pan może się akurat wypowiadać, bo pan jest jednak dosyć uprzywilejowanej sytuacji. Pan jest ponadprzeciętnie bogaty, pan był posłem, pan pełnił różne funkcje publiczne. W związku z tym pan ma lepszą sytuację niż statystyczny Polak i Polka. Natomiast wydaje mi się, że ludzie nie chcą być bezrobotni, nie chcą cierpieć, nie chcą ciężko chorować i woleliby jednak, jeżeli na przykład mają nowotwór, mieć dostęp do ochrony zdrowia. Jeżeli na przykład w Warmińsko-Mazurskim od lat bezrobocie jest znacznie wyższe niż to ogólnopolskie, to wydaje mi się, że w demokratycznym państwie prawa również obywatele mieszkający w województwie warmińsko-mazurskim chcieliby chyba, żeby państwo coś zrobiło, żeby to bezrobocie było niższe i żeby mieli możliwości znalezienia łatwiejszego, satysfakcjonującej dla siebie pracy. I na przykład w takich Helsinkach, w takiej Finlandii, swego czasu na przykład, to jest akurat modelowo, często się to przywołuje, że w pewnym momencie Helsinki zaczęły być dużo bogatsze niż reszta Finlandii. Rzeczywiście odskakiwały te Helsinki wobec reszty Finlandii. Co zrobił rząd
centralny. Rząd centralny zaczął inwestować w inne regiony Finlandii, w tym te najbiedniejsze, na przykład zaczął tam tworzyć różnego rodzaju filie szkół wyższych i rzeczywiście w perspektywie kilkunastu lat sytuacja mieszkańców spoza Helsinek zaczęła się poprawiać. Więc myślę, że w demokratycznym państwie pan może gardzić częścią społeczeństwa czy większością. Niemniej jednak taki nacisk na przykład mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, stwórzmy tu instytucje tak, żeby na przykład czy jakieś miejsca pracy, żeby ludzie mogli tam zdobywać właśnie lepiej płatne miejsca pracy, no to jest coś chyba korzystniejszego dla społeczeństwa. Jeżeli w jednym miejscu dostęp do ochrony zdrowia jest znacznie gorszy, a w drugim mniejszy, to warto było poprawić tam, gdzie jest gorszy.
No nie, po prostu jak komuś, jak jest bezrobocie w Warmińsko-Mazurskim, to nie się przeniosą z Warmińsko-Mazurskiego do Warszawy czy do Londynu. Prawda? To nie państwo ma robić miejsca pracy, tylko kapitaliści mają tworzyć miejsca pracy.
Mamy się godzić, żeby Warmińsko-Mazurskie było pustynią? Gdzie właściwie...
Tak, będą tereny turystyczne, będą przyjeżdżali turyści z całego świata.
Na pustynię Warmińsko-Mazurską.
Zapewniam pana, że ktoś będzie na tych turystach zarabiał i będzie jak to zrobimy, przekonałby się pan ze zdumieniem, że liczba ludności by wzrosły, a nie zbalała.
Obawiam się, że żeby coś takiego się stało, to najpierw musiał być inwestor, który by zainwestował, żeby to było atrakcyjne turystycznie.
Nie.
I nikt poza państwem by w nic takiego nie chciał inwestować.
Nie przypominam sobie, żeby ktoś zagospodarował wielki kanion Colorado, w którym byłem, więc...
Warmińsko-Mazurskie to nie jest kanion Colorado.
Co sądzisz o swoim rozmówcy?
Ja jestem wobec pana Janusza bardzo krytyczny od lat, zresztą zdarzało nam się kilka razy w życiu spierać i zazwyczaj byliśmy po radykalnie przeciwnej stronie barykady. Natomiast z perspektywy lat też muszę powiedzieć, uczciwie nieco zmieniłem do pana podejście, w tym sensie, że kiedyś miałem dużo emocji i podchodziłem bardzo, no właśnie tak z oburzeniem do tego, co pan mówi, że właśnie pan na przykład kiedyś tam mówił, że na jakieś zabiegi medyczne warto robić zbiórki, czy pan krytycznie mówił o prawach kobiet. Ja tak sobie pomyślałem, że po prostu zamiast się kłócić jakoś ostro, czy używać jakichś, nie wiem, inwektyw, to zmieniłem też strategię argumentacyjną i stąd od razu mówię to panu szczerze. Myślę, że to, co pan nawet powiedział na początku o tym, że ludzie są głupi, no tak jak powiedziałem, no to tak pan uważa i w związku z tym co? No to cóż, ludzie nie będą po prostu pana słuchać. No to znaczy, generalnie polityka, dziennikarstwo, działalność związkowa, działalność w stowarzyszeniach to jest taka działalność, która generalnie opiera się na tym, że staramy się dotrzeć do ludzi i przekonać ich do czegoś. Jeżeli pan mówi, że ludzie są idiotami, no to pan moim zdaniem nie przekona ich do tego. Jeżeli pan mówi, że państwo powinno wręcz wycofywać się z jakiejkolwiek działalności i nie rozwiązywać problemów społecznych, no to chciałby się powiedzieć, okej, no to przychodzi wtedy lewica, o której pan mówi, przychodzi, no z mojej perspektywy PiS nie ma nic z lewicą wspólnego, z pana jest lewicą. To przychodzi lewica parlamentarna, przychodzi PiS, przychodzi Platforma i oni mówią, my chcemy tego, tego i tego, a pan mówi, a ja nie chcę niczego. No uważam, że stanowisko, że się nie chce niczego, jest po prostu mało atrakcyjne dla społeczeństwa, jest mało ciekawe, nie rozwiązuje realnych problemów, które i ja uważam, że są i większość społeczeństwa uważam, że są. Więc podsumowując to pytanie, co ja o panu sądzę, uważam, że pana perspektywa właśnie nie rozwiązuje kluczowych problemów społecznych i pod tym względem dla społeczeństwa nie ma pan nic do zaoferowania. Ja jestem liderem związku zawodowego i moi związkowcy też chętnie pana posłuchają się, pytają, dobrze, jak pan nam pomoże w tym, że my na przykład, no nie wiem, mało zarabiamy, albo pracodawca nam nie płaci za nadgodziny, a pan mówi, wolny rynek, no to niech nie, to nie wiem, to znajdźcie sobie nową pracę. No to większość mówi, okej, no spoko, może pan tak uważać, ale to jakby nic nam nie daje, to znaczy to jest mało atrakcyjna propozycja po prostu, więc uważam, że pana perspektywa rzeczywiście nie rozwiązuje kluczowych po prostu problemów społecznych.
No, jak powiedział największy filozof XX wieku, Mikołaj Gomez Dawila, idea, która nie jest katastrofalna, nigdy nie zdobędzie większości w demokracji. Otóż, jeżeli pan mówi, że ludzie mają jakieś idee, to są to głupie idee, dlatego że nie są idioci, nie są obiektywnie idiotami oczywiście, bo idiota to jest znaczny stopień, prawda? Ludzie, tylko po prostu ludzie się dzielą tak jak w każdym rozkładzie wzrostu, prawda, czy wagi, na mądrzejszych i głupszych. No i w normalnym kraju rządzi 5% najmądrzejszych, a reszta nie ma nic do gadania, siedzi cicho i ma rządzi 5% najmądrzejszych. Jeżeli dopuścimy tych głupszych, nawet niekoniecznie tych najgłupszych do głosu, a przecież w demokracji musimy się ubierać głosy nawet na kompletnych idiotów. Ogromna ilość argumentów używanych w dyskusjach politycznych są to argumenty kompletnie idiotyczne. Nawet do tego stopnia doszło, że nawet mnie przekonują spin doktorzy, pan musi używać argumentów dla idiotów, bo inaczej pan nie wygra wyborów. Otóż Otóż to polityka oparta o coś takiego budzi moje najgłębsze obrzydzenie. Jeżeli ja, i dlatego patrzę na pana jako na osobę niesłychanie niebezpieczną, bo pan jest człowiekiem racjonalnym, pan to swoje myśli ubiera i pan przekonuje ludzi, prawda? Pan przekonuje ludzi argumentami, które trafiają do, nie powiem nawet nie, trafiają do przeciętnego człowieka. A ja chcę, żeby posłużyć się ludzi nieprzeciętni, ludzi wybitni, prawda? I na czym polega różnica między półdemokracją a normalnym ustrojem? W normalnym ustroju król sobie dobiera najmądrzejszych ludzi, wybiera najmądrzejszych ludzi ręcznie, fizycznie wybiera sobie, prawda? I słucha ich rad, ma w tym interes. Ma w tym interes, bo chce, żeby mieć mądrych ludzi, bo państwo myśli. Natomiast w półdemokracji, jeżeli prezes partii robi tak jak ja i dobiera sobie najmądrzejszych ludzi, to oni go potem obalają i wyrzucają go z własnej partii, bo chcą rządzić. Natomiast król tego nie, się tego nie boi, bo jest dziedziczny, prawda, i wyrzucić go nie można. Natomiast wszyscy prezesi partii otaczają się ludźmi głupszymi od siebie. No przecież, przepraszam bardzo, ale jak popatrzcie na ludzi, których dobierał sobie Kaczyński, przecież to oni są znacznie głupsi od niego, prawda? On sobie ich tak specjalnie dobiera, żeby mu nie zaszkodzili, żeby go słuchali. No ale potem ci ludzie rządzą, prawda? I to jest efekt tego, że dopuszczamy lud do głosu. Rządzić ma 2% ludzi, przecież szlachta, nieszczęście polskie polegało na tym, że w Polsce szlachta dochodziła do 10%. 10% ludzi było wyłączonych z produkcji, z gospodarki, bo było w szlachtu, a szlachcie nie wolno się było zajmować, i słusznie, nie wolno się było zajmować produkcją. W normalnym kraju szlachty było 1%, prawda? I 9% mogło normalnie pracować, produkować, prawda, zarabiać i tak dalej. Także nie ma w tym ludzi, ta szlachta, 10%, efekt tego, że poziom tej elity był strasznie niski. Te wszystkie sejmiki, zwłaszcza mazowieckie, prawda, słynęły z potwornej głupoty ludzi. No bo jak ten szlachty był 10%, to już tam musiała być głupota powszechna, prawda? Jak arystokracja liczyła 1% ludzi, no tam byli na ogół ludzie w miarę mądrzy. Znaczy w 10% muszą być, nie ma 10% ludzi mądrych. Nie ma tylu ludzi młodych w społeczeństwie, którzy by potrafili myśleć kategoriami abstrakcyjnymi. Jeżeli ja gdzieś pojadę na jakiekolwiek zebranie i ja powiem, wyobraźmy sobie, że wszyscy mają coś tam, prawda? Nie, ale przecież wszyscy nie mają. I użycie okresu warunkowego, co by było, gdyby, jest za trudne dla większości ludzi. Nikt nie ma to zrozumiał. Oni nie są w stanie tego zrozumieć. Natomiast zdarzył mi się przypadek, było tam w Garwolinie. Na spotkanie ze mną wszedł pan, od razu widać, kto to jest, i powiedział, bo widzi pan, tak, ja wiem, jaki ja jestem, ja wiem, że ja tamtego, ale pan musi mnie słuchać. Pan, bo jest demokracja i pan musi słuchać, co ja mam do powiedzenia. Powiedziałem, nie. To pan ma mnie słuchać, a nie ja mam słuchać pana. I dostałem ogromne brawa od ludzi. Natomiast pan chce, żeby ludzi wysłuchiwać. Nie! Nic tego nie da, bo jak ja czegoś wysłuchuję, na przykład mam nawet wewnątrz partii, gdzie mam ludzi naprawdę na poziomie. A nawet w mojej partii. Jak jest problem coś zrobić, to połowa mówi tak, połowa nie, no i co ja mam z pan tym robić, prawda? No, a to powtarzam, jest w gronie ludzi całkiem dobrze dobranych. To jest Sejm, to nie są kompletni idioci, prawda? A jednak oni działają. Także wiara w lud u mnie jest zerowa, ja wierzę w elity.
Okej, tylko problem polega na tym, że te pana propozycje, czyli coś w rodzaju jakiegoś wizji, ja nie wiem, oświeconej monarchii.
Tak.
Problem z oświeconą monarchią jest taki, że jak się przyjrzeć historii tej realnej monarchii, no to bardzo często zdarzało się tak, że ci monarchowie to byli po prostu samowolni dyktatorzy, którzy bynajmniej nie byli zbyt mądrzy. I nie robili nic dobrego dla ludzi, tylko robili sobie dobrze i bardzo często byli, kolokwialnie mówiąc, głupi. I teraz oczywiście pytanie jest takie, skąd przekonanie i na jakiej podstawie mamy rozstrzygać, że akurat ten, który ogłosił, że jest królem, jest rzeczywiście osobą mądrą i troszczy się o ludzi. I na tym polega problem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, w jednym, co bym się z panem zgodził, no to rzeczywiście jest tak, że politycy, zresztą to jest psychologiczny mechanizm, chociaż może w Polsce bardziej rozwinięty niż tam w Belgii czy w Niemczech, Ale rzeczywiście jest tak, że czołowi polscy politycy dobierają sobie ludzi głupszych od siebie, bo często są zakompleksieni i w związku z tym nie chcą otaczać się mądrymi ludźmi. To akurat jest prawda. Natomiast z trzeciej strony, próbując trochę wyjść naprzeciwko temu, co pan mówi, ja na przykład jako lider związkowy od lat tak naprawdę mówię o tym, że warto by wprowadzić wszędzie konkursy z wysokimi wymaganiami merytorycznymi na bardzo ważne stanowiska. Łącznie na przykład bym rozważał z wiceministrami. Niestety teraz to, co robi nowy rząd, to jest de facto kopia Prawa i Sprawiedliwości, czyli tych wiceministrów jest tam już chyba ponad 120 i są, idą partyjnie, a nie jakkolwiek ekspercko. Nie ma konkursów również, jak chodzi o spółki i Skarbu Państwa. No bo wydaje mi się, że tak próbując wyjść naprzeciwko temu trochę, co pan mówi. No jeżeli my rzeczywiście mówimy o tym, że chcemy, żeby rządzili nami ludzie dobrze przygotowani, wykształceni, którzy wiedzą, co jest dobre dla ludzi, no to takim elementem jest tutaj konkurs rzeczywiście z wysokimi wymaganiami merytorycznymi. Ale jedna jeszcze uwaga, to co pan pomija w swojej perspektywie, to sytuacja się jednak historycznie trochę zmieniła. Dzisiaj mamy świat demokratyczny i to, co ja jako związkowiec uwzględniam w swojej perspektywie, to są ludzkie interesy. To nie chodzi o to, czy pan uważa, że pana poglądy są mądre, ja uważam, że moje poglądy są mądre, ktoś jeszcze inny jeszcze ma inne poglądy, natomiast ludzie mają interesy. Na przykład ja jako lider związkowy reprezentuję interesy pracowników, pracowników ZUS-u, skarbówki, pracowników socjalnych i tak dalej. Ich interesie po prostu są wyższe zarobki. Czy to jest głupie? Chcieliby lepiej żyć. Często może pan to krytykować, ale oni by chcieli lepiej żyć. Jeżeli człowiek jest chory, to w jego interesie jest lepszy dostęp do ochrony zdrowia. Więc ja jako w tym sensie jestem demokratą, że ja szanuję te ludzkie interesy. A pan zdaje się mówić, że tam nie oglądajmy się specjalnie na interesy ludu, bo lud jest głupi. No, jeżeli lud chce lepiej żyć, chce godnie zarabiać, chce mieć dostęp do ochrony zdrowia, to nie wiem, czy to jest mądre, czy głupie. Natomiast dobrze, że to wybrzmiało, bo przez setki lat to było lekceważone.
No, to jest bardzo ważny temat, bo ludzie swoje interesy dobrze rozumieją. Ludzie doskonale rozumieją swój własny interes. Natomiast nawet całkiem głupio by się wydawało, mapa takiego kmiotka, który wydawałoby się, że do trzech nie zliczy. A on sobie bierze ołówek, prawda, pisze na karteczce papieru, liczy przez dwa dni i wychodzi mu, że trzeba raczej bób siać, a nie kukurydzę, prawda. I on to sobie wyliczy, bo to jest jego interes. To zrobi lepiej niż ten profesor, który poświęci mu 5 minut, rzuci okiem, prawda, a jemu zależy. Dlatego też my chcemy, żeby ludzie decydowali o sobie, natomiast nie o innych. Pan chce zrobić, żeby jakiś związek powstał i związek decydował za wszystkich. Ludzie nie rozumieją interesu abstrakcyjnego, nie rozumieją spraw ogólnych, nie rozumieją, pan na przykład nie zdaje sobie sprawy z takiego elementarnego dylematu więźnia, prawda? Jeżeli pan załatwi podwyżkę pracy, związek zawodowy, załóżmy szewców, i on załatwi podwyżkę płacy dla swoich ludzi, wywalczy. Czy nie na rynku, tylko w wyniku. No i wywalcza tę podwyżkę dla ludzi. Rząd jest zachwycony, rząd dolicza do tego VAT, PIT, CIT i tak dalej i w wyniku tego buty drożeją o tę podwyżkę płac plus podatek. I teraz stolarze też wywalczają sobie podwyżkę. Są zachwyceni. Rząd dolicza VAT, PIT, CIT i stoły drożeją o ich podwyżkę plus o coś tam. Tylko potem ten stolarz idzie kupić buty, a ten szef idzie kupić stół. I on stracił wszystko, co zarobił, plus jeszcze podatek. Plus jeszcze podatek. Czyli oba związki zawodowe są zachwycone. Załatwiły coś dla swoich ludzi. W sumie jedni i drudzy stracili. I dlatego tutaj powinien rynek decydować, a nie ludzie, bo widzi pan interesy. Ludzie mają pewien interes, żeby mieć jak najładniejsze dziewczyny. Czy pan mi załatwi ładną żonę? No nie załatwi im pan. To jest bardzo ważny interes społeczny, prawda? Żeby ludzie mieli ładne żony. Pan jeszcze, na szczęście jeszcze ludzie tego nie robią, aczkolwiek już w Holandii, proszę pana, już dla ludzi starszych, którzy nie mogą sobie zapewnić kobiety, to rządy dopłacają do prostytutek, żeby również ludzie biedni, słabi mogli mieć ładniejsze kobiety. Czy pan jest też za tym? Bo to jest właśnie konsekwentne zaspokajanie potrzeb ludzi. Otóż nie, każdy powinien, wie pan, jest taki stary dowcip, jak słynny bankier łódzki o nazwisku Poznański wręczył złotówkę żebrakowi. No i potem, to była złotówka jeszcze w czasach przed pierwszą wojną światową. No i potem wychodzi, że on siedzi na przymurku i je majonez. I on mówi, ja ci po to dałem złotówkę, żebyś ty jadł majonez. A on mówi, jak ja nie miałem złotówki, to nie mogłem jeść majonezu, a teraz jak mam złotówkę, też nie mogę jeść majonezu, to kiedy ja mogę jeść majonez, prawda? Otóż Otóż tak samo i tutaj. Jeżeli ludziom coś dać, to oni będą, to dajmy im pieniądze i sobie kupią majonez.
No tak.
Pani powiedz, bo jest niezdrowy. My chcemy dać ludziom, żeby zarobili swoje pieniądze, a nie dawać im majonez. Na przykład mamy, jeżeli uważamy z jakichś powodów, że studenci powinni jeździć, powinni mieć pieniądze na przejazdy, to dajemy im stypendium i niech sobie jeżdżą. A nie dajemy ulgowe przejazdy.
Ja rozumiem. Tylko właśnie,
nie dajemy ulgowe przejazdy, bo dając im ulgowe przejazdy, pan wolisz, pan lepiej od niego wie, tak, czy lepiej wydać na przejazd, czy na piwko.
Tylko pan jednej rzeczy, moim zdaniem jest pęknięta pana argumentacja, bo pan cały czas mówi, niech ludzie sami decydują, niech
o sobie.
Państwo...
O sobie.
Tak, o sobie, dokładnie. No tak, ale problem polega na tym, nawet ten przykład pan powiedział, że żeby państwo nie szukało tam, nie wiem, partnerów. Oczywiście, że nie, ale z drugiej strony przecież państwo nie będzie zakazywać ludziom szukania sobie partnerów i partnerek, nie wiem, na przykład na jakichś tam portalach randkowych, czy czym tam jeszcze, czy na dyskotekach. No i tak samo, co ja argumentuję, związek zawodowy, no będę się trzymał swojej działki, że tak powiem, grupa interesu. Ludzie chcą do mnie należeć. Wstępują dobrowolnie, żadne państwo ich nie zmusza, tak, nikt ich nie organizuje. Wstępują, tak, mówią do pracodawcy i mówią do polskiego państwa, my się zebraliśmy oddolnie, my chcemy oddolnie dla naszego dobra mieć 20% czy 30% wyższe wynagrodzeń. I tak samo na przykład zniżki na kolej. Zbiera się 300 tysięcy ludzi, na przykład młodych albo w ogóle jakiejś grupy, i mówi, droga koleją, tam nie wiem, czy jakiś tam minister odpowiedzialny, my chcemy, żeby były bilety ulgowe na przykład dla studentów. No i społeczeństwo składa się z jednostek, ale te jednostki mogą mieć wolę po prostu, chcieć się zorganizować i realizować właśnie swoje wspólne cele. I oni wspólnie naciskają, i moi związkowcy na przykład w ZUS-ie, jest nas coraz więcej, szybko rośnie, mówią, chcemy dogadać się z pracodawcą, żebyśmy więcej zarabiali. I ludzie mają prawo zbiorowo, to jest oddolna działalność, tu nikt nic nie narzuca. I teraz wracając na chwileczkę do państwa, i teraz jest rzeczywiście państwo, rząd ten krajowy, który tak przygląda się temu, co się dzieje, i w pewnym sensie jego zadaniem jest to wszystko koordynować, tak patrzy. Szumlewicz chce tam 30% czy 50% podwyżki w ZUS-ie. Pipsiński chce 40% gdzieś tam. Ktoś tam chce czegoś innego. I rzeczywiście rolą państwa, rolą rządzących jest to, żeby ocenić te interesy i ewentualnie tłumaczyć, że tu trzeba ciąć, a tu nie. Ale to jest właśnie walka polityczna. Natomiast nie mówmy o tym, że obywatele nie mają prawa zbiorowo walczyć o swoje interesy. Ale, kto ma im zakazywać
proszę
tego?
Proszę pana, oczywiście ludzie mają prawa zapisać się do pańskiego związku zawodowego, tylko pański związek zawodowy ma jakieś szczególne uprawnienia, których nie powinien mieć. Na przykład, że wszystkie ustawy są ustalane ze związkami zawodowymi. Dlaczego?
Nie są właśnie.
Dlaczego? No są, jest komisja trójstronna, prawda? I tam są przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i rządu, a gdzie konsumenci? Bo w naszym pojęciu gospodarką mają rządzić konsumenci, a nie robotnicy i kapitaliści, tylko konsumenci są najważniejsi. Nie jest ważny szewc ani właściciel fabryki butów, tylko ten, kto nosi buty. My reprezentujemy interes 38 milionów ludzi, którzy noszą buty, a nie szewców. A pan reprezentuje właśnie ludzi pracy, czyli drobną cząstkę.
18 milionów, nie tak mało ludzi pracuje.
Ale nas jest 38 milionów.
Ale ci, którzy są u mnie w związku, to są również ludzie noszący buty, to są również konsumenci. I właśnie teraz o to chodzi, bo ja wręcz próbuję wyjść panu naprzeciwko. Ja jestem za pogłębioną demokracją partycypacyjną i proszę bardzo, niech do tej komisji trójstronnej, teraz Rada Dialogu Społecznego, również niech tam będą organizacje konsumenckie, proszę bardzo. Niech się ludzie organizują w organizacje konsumenckie i walczą o swoje interesy. Niech tam będą, są organizacje pracodawców, już są związki zawodowe. Niech tam będą organizacje kulturalne, niech tam będą, proszę bardzo, producenci. I wtedy będziemy mieli bardziej demokratyczny system partycypacyjny, konsumenci będą zadowoleni.
No właśnie, tu się podstawowo różnimy. My wszystkie związki pracodawców byśmy tak samo rozwiązali jak związki zawodowe. Dokładnie, związki pracodawców są dokładnie tak samo szkodliwe dla gospodarki jak związki zawodowe.
Ale dlaczego ludzie się oddolnie zbierają i chcą po prostu? Panu,
oni się zbierają dlatego, bo pan ma możliwość działania. Związki zawodowe mają szczególna ustawa o związkach zawodowych, którą trzeba zlikwidować po prostu. Jak nie będzie ustawy o związkach zawodowych i związki zawodowe nie będą mogły nic robić, to się po to się ludzie do pana nie będą zapisywać.
No to taka wolność, że zakazywać zrzeszania się oddolnego?
Zakazuje się zakazywać, tak.
No ale to jest właśnie zakaz zrzeszania się, bo my ludzie chcą do mnie należeć. Mówią, panie Piotrze, chcemy, zależy nam na tym.
Ale niech należą, tylko my pana związkom nie damy żadnych uprawnień. nie będzie panu mógł nic robić, oczywiście.
No czyli zakażemy, no to co to,
nie,
to za
ale pomoc. Nie, nikt panu nie broni zebrać się 20 ludzi i przyjść do właściciela, żeby coś tam, właściciel powie, temu podwyższa, temu nie podwyższa i koniec. I związki zawodowe nie mogą nic zabronić, nie mogą robić strajku, zrobienie strajku jest niedopuszczalne.
A dlaczego? A dlaczego traktować firmę jak folwark pracodawcy? Dlaczego pracodawcy wolno, a pracownikom nie wolno?
Dlatego, proszę pana, dlatego pracodawcy też nie wolno robić lockoutu, jest umowa o pracę i tak samo jak pracodawca jest zobowiązany płacić panu pensję, tak samo pracownik jest zobowiązany robić, nie ma tam strajku na przykład.
A jak nie płaci? Albo płaci niższą
a jak,
niż to
a jak nie płaci, to idziemy do sądu.
I czekamy 3 lata.
A to mają, bo właśnie o to chodzi, mamy mieć sprawne sądy, żeby działały w ciągu jednego dnia, podaram jednego dnia.
Ale nie właśnie dlaczego pan...
Tego typu sprawy?
Bo tutaj wydaje mi się, że moglibyśmy mieć jakąś wspólną przestrzeń słowem wolność. Ja jestem tu wolnościowcem. Ja uważam, że ludzie powinni mieć możliwość zrzeszania się i aktywnego działania. Jeżeli społeczeństwo uważa, że miejsce pracy jest bardzo ważne miejsce, w którym część życia spędzamy, 8 godzin to jest 1/3 życia, poza tym tam sen, więc w gruncie rzeczy duża część naszego życia to jest właśnie w pracy. Praca to jest miejsce, w której się socjalizujemy, realizujemy albo cierpimy. I dlaczego nie dawać związkom zawodowym, jak oddolnym organizacją właśnie uprawnień do tego, żeby móc walczyć o swoje prawa i interesy. Pracodawca ma swoje instrumenty, może z pieniędzy firmy wynajmować prawników, może pracownikom mówić, nie, bo ja chcę wam nie obniżyć pensję, a z drugiej strony są ludzie oddolni, którzy chcą mówić zaraz, a my chcemy też mieć prawo walczyć o swoje. No to jest też pewnego rodzaju demokratyzacja miejsca pracy, która jest chyba czymś pozytywnym, żeby ludzi upodmiotali, żeby mieli większą satysfakcję z życia.
Zakładamy, że mamy wolny rynek, ma pan związek zawodowy i jak pan chce walczyć o swoje firmy?
No przez na przykład spór zbiorowy, przez właśnie strajk.
Strajk to pan naruszał, bo pan się umówił w umowie o pracę, że pan będzie pracował przez 8 godzin dziennie, prawda? I pan nagle tę umowę zrywa. To jest zerwanie umowy.
Nie zrywam, bo prawo mi właśnie daje możliwość strajku.
No to trzeba to prawo znieść.
Ale dlaczego? Ale to jest osłabienie, przecież w firmie jest pracodawca, który ma mnóstwo instrumentów działania. Może zwolnić pracownika, może go,
A pracownik może rzucić pracę i pójść do innego pracodawcy. Ma takie same dokładnie prawa.
No nie, właśnie nie ma takich samych praw, dlatego że to w gospodarce kapitalistycznej to pracodawca jednak zarządza przedsiębiorstwem i w momencie, kiedy pracodawca rozmawia indywidualnie z każdym pracownikiem, to ma gigantyczną przewagę negocjacyjną. Związki zawodowe powstały między innymi po to, żeby właśnie zbilansować tą przewagę pracodawcy. Ale... I co więcej, społeczeństwa zachodnie, te najbardziej rozwinięte, te najbardziej zdemokratyzowane, oni się zgadzają na to, że warto by tworzyć układy zbiorowe, czyli przedstawiciele pracodawców spotykają się z przedstawicielami związków i ustalają zasady płacy, nadgodzin, czasu pracy i tak dalej. I wszyscy są z tego zadowoleni, bo jest mniej konfliktów, nie ma strajków, mniej jest protestów. Wszyscy są zadowoleni.
To są dwie różne sprawy. Pierwsza jest taka, że jak pan weźmie 460 Einsteinów, bardzo mądrych ludzi, i pan posadzi ich zrobić pan sam, też wyjdą na idiotów kompletnie, bo one się kłócili, kto jest lepszym Einsteinem i kto ma większe poparcie u ludzi i wyjdzie, tak, będą te sami idioci jak dzisiaj. To nie chodzi o indywidualnych ludzi, tylko jak ludzi jest więcej niż 7 czy 8, to dyskusja staje się idiotyczna od razu.
Okej, okay, ale właśnie, związki zawodowe wszystkich pracowników reprezentują, czyli nie ma tego wielogłosu, wygodnie jest.
Ale pan chce robić tutaj zbiorową decyzję. Po drugie, zbiorowa mądrość. Otóż ja nie wierzę w zbiorową mądrość, wierzę w mądrość indywidualnego człowieka. Wszystkie wynalazki robili ludzie indywidualni, a nie żaden kolektyw. Natomiast co do tych zbiorowości, o których pan mówił, związki zawodowych. Otóż to nie pracownik, nie pracodawca decyduje o tym, tylko ja konsument. Jeżeli pan chce mieć podwyżkę, to znaczy, że ja muszę podnieść cenę towarów, no bo skąd wezmę
to? Ale to tak nie działa.
A skąd ja wezmę te pieniądze?
Nie ma korelacji między na przykład podnoszeniem płacy minimalnej i wzrostem inflacji. Co więcej, w czasach, kiedy w Polsce, skupmy się na Polsce, kiedy szybciej rosła płaca minimalna, czy rosły płace w budżetówce, wpływ na inflację był ograniczony, czyli nie przekładało się na wzrost cen towarów.
Ja tylko mówię, na poziomie mikro. Mamy tego pracodawcę, skąd ma wziąć pan te pieniądze na podwyżki? No musi podnieść ceny, bo co ma zrobić?
Może też przesuwać środki, a to z inwestycji, a to z własnego zysku. To z własnego zysku. Zdarzało się, ja mogę wskazać osobiście mnóstwo przykładów, jak firma miała straty, pracownikom pogarszała się sytuacja, a pracodawca sobie brał do kieszeni razy 8.
Możliwe.
No to jest patologia w takim razie.
Możliwe,
no.
Ta firma zbankrutuje po prostu i zwyczajnie. I polskie firmy bankrutują, bo są tacy pracodawcy. I tak powinno być. Zła monarchia bankrutuje, bo jak jest zły monarcha, to Jego miejsce zajmuje dobry monarcha i zły przedsiębiorca bankrutuje. Jego miejsce zajmuje przedsiębiorca, który oszczędza. Bo to widzi pan, to rynek decyduje, ile możemy zainwestować. Pan słusznie powiedział, że on zejmie z inwestycji. Czyli pan chce zmniejszyć inwestycje. A my mówimy, że...
Nie, stopę zysku chce zmniejszyć w tym przypadku.
Ale, no przykro mi bardzo, ale... O tym decyduje rynek.
Czasami... Przejadanie zysku przez pracodawcę.
Ja panu polecam na zakończenie tej dyskusji, polecam panu jedno, że nie ma się przytoczyć, że mało kto zna tę książkę Marka Twena. Ona się nazywa Na Mississippi, czy tam coś, Na Rzece Mississippi, jest taka książeczka. Mało kto zna. Uh-huh. On opisuje działanie, proszę pana, pilotów na Mississippi. I proszę pana, jak było mało pilotów, a było duże zapotrzebowanie, bo było dużo turystów, to piloci domagali się ogromnych pensji od pracodawców. Oni musieli im płacić. A potem, jak ilość pilotów zaczęli się kształcić, te piloty zaczęło być coraz więcej, to nagle pracodawcy zaczęli tych pilotów prowadzić. I to jest rynek. Raz rządzą jedni, raz drudzy. Raz pracodawcy, raz pracobiorcy. To jest rynek, wie pan. Gra się. To jest gra.
Co uważasz o bezwarunkowym dochodzie podstawowym? Gdyby go wprowadzić, to z czego powinien być finansowany?
No, uważam to za czystej wody komunizm i oczywiście nie będę dyskutował, z czego ma być finansowany, bo zawsze będzie finansowany z kieszeni najbiedniejszych oczywiście, bo biednych jest najwięcej, to oni płacą za wszystko. To już widzę, jak pan tu się żacha, prawda? Ale pamiętam taką dyskusję, miałem z panem Bugajem, który powiedział, że wszystkie obciążenia płacą najbiedniejsi, prawda, podatki płacą najbiedniejsi i tak dalej. Po czym powiedział, że oświata powinna być nie prywatna, tylko finansowana przez państwo. Czyli przez kogo? Przez najbiedniejszych. Tak, pan chce, żeby najbiedniejsi pokrywali koszty opłaty. No nie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. I nie powinno być żadnego minionego płatu. To jest powiecie, popieranie menelstwa, popieranie nieróbstwa. Oczywiście, że większość ludzi by zagłosowała za tym, żeby nie pracować i dostawać pieniądze za nic, bo ludzie są głupi. Ja panu chcę coś powiedzieć, akurat była dyskusja na temat tego dochodu minimalnego i robiono ankietę chyba w 17 krajach zachodnich i w Unii Europejskiej i we wszystkich 70% ludzi była, około 70-60% była za tym, żeby wprowadzić dochód minimalny. Natomiast w Szwajcarii było 60% przeciwko. Ale uwaga, w kantonach niemieckojęzycznych było 80% przeciwko, a w romańskich była około 50%. Uh-huh. Nie wiadomo dlaczego, prawda, Niemcy tak umieją liczyć, a ci lekkomyślni, prawda, sobie myślą, to są takie koniki polne. Za moich czasów każde dziecko było uczone bajki o koniku polnym i mrówce. Dzisiaj ta bajka jest chyba zakazana. No o tym, że jak konik polny całe lato nic nie robi, no to starasz ma umierać i koniec, prawda? Nie pomagać mu, bo ma być przykład, żeby po kolei umarł, drań i patrz, masz nauczyć się. Jeżeli będziesz lekkomyślny, nie będziesz odkładał, to umrzesz. I to jest bardzo dobry przykład dla innych. Ta śmierć konika polnego, więc my właśnie tak chcemy, żeby wolny rynek decydował, a nie żeby państwo pomagało ludziom, którym się nie chce pracować. Jest to absolutnie niedopuszczalne. Oświadczam, jeżeli ludzie chcą tego typu pomysły, jak minimalny dochód i tak dalej, to nie tylko ręce obcinać, ale rozstrzeliwać. Za takie pomysły, które są, jak powiedział słusznie Karol Marx, większość ludzi oczywiście chce socjalizmu i większość za tym zagłosuje. Ale trzeba rozstrzeliwać tych ludzi. Bo widzi pan, my się różnimy, ja się różnię między innymi, tu od pana, ja nie mówię o społeczeństwie, ja mówię o narodzie. Czyli ja mówię nie tylko o dzisiejszych ludziach, ale o tych moich przodkach, którzy jednak mieli jakieś tam zasady typu pamiętaj, rozchodzisz się z przychodem w zgodzie. I myślę o moich dzieciach. I nie pozwalam zadłużyć państwa, żeby nasze dzieci musiały coś spłacać. Ja mówię w imieniu dzieci, jeżeli ktoś chce się zadłużyć, żeby przeżreć i przepić, to będę strzelał. Nie ukrywam, bo dzisiejsze społeczeństwo nie ma prawa decydować o moich dzieciach i wnukach, bo dzieci i wnuki jeszcze się nie urodziły być może nawet, a my chcemy o nich decydować. Jakim prawem? Jakim prawem ma dzisiejsze społeczeństwo decydować o naszych dzieciach i wnukach? Nie ma takiego prawa. I my decydujemy pewne zasady ekonomiczne, nie tylko ekonomiczne, moralne zasady, prawda? Że nie wolno żyć za darmo. życie za darmo jest niedopuszczalne. Pasożytowanie na społeczeństwie jest niedopuszczalne. I będziemy strzelać. Powiem to jasno, jeżeli lewica chce przejąć władzę.
No rozumiem, tylko że mam wrażenie, że pan mówi de facto w swoim imieniu i uważa, że to jest jakiś głos narodu czy społeczeństwa.
Nie.
I trochę nie rozumiem tej perspektywy, bo jednym zdaniem ad vocem do tego, co wcześniej mówiliśmy, pracodawcy chcą, związki zawodowe chcą, pracownicy chcą, większość społeczeństwa chce się porozumiewać odnośnie rynku pracy, odnośnie pewnych ram płacy minimalnej, stawek za nadgodzinę, a pan mówi, nie, bo ja dekretuję, że każdy ma się indywidualnie dogadywać. No ludzie chcą inaczej i to po obydwu stronach barykady, czyli i organizacje pracodawców, i związków zawodowych, i większość społeczeństwa. Natomiast przechodząc do tego bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, ja może zaskoczę tutaj i pana, i naszych organizatorów debaty, ja od zawsze jestem krytyczny wobec tego rozwiązania, chociaż z innych przyczyn niż pan. Moim zdaniem to jest bardzo dziwne rozwiązanie, bo to jest de facto obieg pieniądza w kółko. Ja między innymi dlatego jestem krytyczny wobec programu Rodzina 500 czy teraz 800+, bez kryterium dochodowego, bo to jest tak, że państwo ściąga od ludzi podatki i to dosyć mało progresywne, w sensie, że suma summarum to łącznie podatki i składki wszyscy płacą podobnej wysokości. Mamy degresywną składkę emerytalno-rentową, że bogaci płacą bardzo niskie składki emerytalno-rentowe w Polsce i z tych stosunkowo mało progresywnych podatków i składek zabieramy ludziom pieniądze i później oddajemy tym ludziom pieniądze również bez kryterium dochodowego.
I moim zdaniem
akurat to nie ma sensu. Ja tu jestem krytyczny, natomiast ja jestem, że tak powiem, w tym sensie prawdziwą trzecią drogą względem rządu, opozycji i również Konfederacji, do której pan jakby niedawno był też posłem i jakoś cały czas jest częścią. Dlatego, że ja uważam, że ani 800+ i to rozdawanie pieniędzy z podatków, ani całkowite wycofanie się z państwa z rozwiązywania problemów społecznych, tylko moim zdaniem państwo powinno wkraczać tam, gdzie właśnie jednostki sobie nie radzą. Gdzie właśnie ludzie jako poszczególne osoby sobie nie radzą i wtedy powinno wkraczać państwo, które lepiej rozwiązuje problemy niż jednostki indywidualnie. Co mam na myśli? Mam na myśli między innymi wspominaną przeze mnie ochronę zdrowia, system emerytalny, opiekę senioralną, wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, troskę o środowisko i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, jestem przeciwko temu, żeby rzeczywiście wydawać jakieś straszne pieniądze na rozdawanie pieniędzy ludziom, tym bardziej, że w tych propozycjach różnych było 1000, a nawet 2000 złotych dla każdego obywatela, to byłoby mniej więcej tyle, ile cały budżet państwa wynosi, więc kończyłoby się to tym, że państwo by rozdawało wszystkim po 1000 czy 2000 złotych, natomiast de facto zlikwidowałoby lub bardzo ograniczyło na przykład ochronę zdrowia czy system edukacyjny i moim zdaniem to by się akurat skończyło radykalnym pogorszeniem warunków życia, szczególnie dla osób ubogich, tak, bo oni by dostali 2000, ale musieliby płacić na przykład za korzystanie z opieki zdrowotnej czy ze systemu szkolnictwa, więc ja jestem przeciwnikiem bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, natomiast jestem właśnie za tym, żeby państwo nie zajmowało się zabieraniem pieniędzy z podatków po to, żeby oddać pieniądze, bo to faktycznie nie ma sensu, tylko żeby państwo ingerowało tam, gdzie, jak mówię, obywatele sobie nie radzą, czyli radykalnie zwiększyć wydatki na przykład na ochronę zdrowia, opiekę senioralną czy system szkolnictwa.
O, to już zrobił pan ważny krok, bo zaczyna pan zwolna dopiero rozumieć, że każdy system podatkowy, pieniądz jest, społeczeństwo jest zbiorem naczyń połączonych i co by pan nie zrobił, dał pan pieniądz bogatym, to bogaci wydają biednym i pieniądz się rozejdzie między ich biednych i odwrotnie. Dla biednym to i tak zabiorą im bogaci. W związku z tym nie ma co ingerować. Wszystkie te wysiłki są bezsensowne. Na przykład większa równość jest w państwach kapitalistycznych i w socjalistycznych. Tak, w socjalistycznych nierówności są większe. W Szwecji na przykład rodziny, kilka rodzin miało ogromną większość majątku, znacznie więcej niż w USA. Znacznie więcej w USA mieli w socjalistycznej Szwecji. Także to jest takie złudzenie, że coś tu da się zrobić. Ale pomijając tę kwestię czysto techniczną, to jest kwestia, trzeba zrozumieć, bo to jest zrozumienie, że pieniądz się rozpływa w społeczeństwie i to nie jest tak, że rząd może ręcznie sterować. To rządowi się wydaje, że on to robi. Tak naprawdę wszystko wraca do normy, tylko zależy kiedy. Jak pan zrobi podatek tam od czegoś, to pieniądze przepłyną błyskawicznie. A jak tam załóżmy od Żydów, no to minie dwa pokolenia, zanim Żydzi się wzbogacą na tyle, żeby płacić wyższy podatek. Bo tak będzie. Bo oni będą bogaci w wyniku tego. Jeżeli pan zrobi podatek od Żydów, to Żydzi będą najbogatszą częścią społeczeństwa, bo będą musieli płacić wyższy podatek i oni tak to zrobią, że będą zarabiali więcej. To jest nieuniknione konsekwencje, ale to już weszliśmy na poziom naukowy. Natomiast praktycznie, Pan uważa, że my wiemy, co jest dla ludzi dobre, na przykład opieka zdrowotna. A jeżeli człowiek będzie chciał pieniądze przepić, a nie odkładać na służbę zdrowia, to co pan mu zabroni? Pan chce mu zabronić.
Nie rozumiem tej argumentacji.
No pan chce dołożyć dla niego podatek, żeby nie mógł tych pieniędzy przepić.
Ale których pieniędzy? Czy pieniądze z nieba spadają każdemu obywatelowi i represyjne państwo niby zabiera?
Nie, to nie działa. Na skąd pochodzą pieniądze? Z podatku tylko i wyłącznie.
A jakim sposobem dana osoba staje się właścicielem dużej firmy? Na przykład, no przecież ona jest w jakimś środowisku socjalizowana. Jeżeli jest na przykład wychowywana w rodzinie bogatej, to ma większe możliwości razy 10, nie. żeby tą firmę... No jak to? Nie wszystkie badania to pokazują. Nie. Kanały awansu społecznego w Stanach Zjednoczonych są bardziej zablokowane niż większość krajów Unii Europejskiej. Właśnie dlatego, że państwo nie zapewnia równego dostępu do ochrony zdrowia na przykład. Nie. I na przykład osoby biedniejsze krócej żyją. No niech pan nie mówi, że jeżeli ktoś odziedziczy majątek na przykład 5 milionów, to będzie miał tak samo trudno stworzyć firmę jak osoba, która nic nie odziedziczy, jest w biednej rodzinie wiejskiej, gdzie musi pracować, żeby po prostu elementarnie utrzymać rodzinę. Nie mają równych możliwości.
Będzie miał znacznie trudniej.
No właśnie, będzie miał trudniej.
Ale nie, bogaty będzie miał trudniej.
A on będzie miał trudniej. No dlatego tego nie potwierdza. Intuicja tego też nie potwierdza.
Nie, wszystkie badania to potwierdzają. Ludzie, wszystkie wielkie firmy robili ludzie z biedoty.
Oczywiście. Na przykład w Polsce rodzina Kulczyków, rozumiem, to nie ma żadnego znaczenia, że odziedziczyli po ojcu.
Ale on założył jakąś nową firmę? Nie.
Ale skąd się wzięło ich bogactwo? Odziedziczyli po ojcu. No właśnie, bez niego by nie mieli tych firm.
Ale nie stworzyli żadnej nowej firmy.
Są bogaci, żyją jak chcą.
Ale stracą te pieniądze, zobaczy pan.
Nie, to już nie oni, to może w piątym pokoleniu.
Nie, w drugim, trzecim. I pan patrzy na rodzinę.
To w trzecim, ale sami nie, sobie pożyją bogata. A osoba z wioski postpegierowskiej to po prostu przeżyje biedne życie, bo ma zablokowane kanały awansu. Jest różnica.
Przede wszystkim. Ludzie biedni żyją dlatego, że krócej, bo są biedni. Otóż widzi pan, ludzie, to jest dziedziczne, zdolności są dziedziczne. No nie. I również zdrowie, oczywiście. Człowiek zdrowszy żyje dłużej, człowiek zdrowszy więcej zarabia, a więc człowiek zdrowszy w wyniku tego żyje dłużej. I to jest naturalne.
Człowiek jest zdrowszy, bo ma dostęp do zdrowszego pożywienia, dlatego że, że na przykład ma więcej wolnego czasu, że ma bardziej komfortowe warunki życia, że ma wygodniejsze mieszkanie, że do pracy dojeżdża krócej na przykład.
Nieprawda. Pan nie skończy się zdania. Jak powiedział multimiliarder 100 lat temu, to były duże pieniądze, 120 lat temu, Carnegie. Mnie nie żal dziecka biednego. To dziecko wstaje o 6 rano, roznosi mleko, potem leci do szkoły, potem po szkole roznosi gazety, potem odrabia lekcje, uwali się spać o 10, o 6 rano wstaje. Z tego dziecka będą ludzie. Mnie żal dziecka bogacza, które wyleguje się w łóżku, jest zdemoralizowane, wie, że tatuś wszystko załatwi i z niego nic nie wyjdzie.
To milioner może mówić tak sobie.
No tak, tak właśnie jest dokładnie. Tak właśnie dokładnie jest. Dzieci ludzi bogatych rzadko coś wyrasta. Wątpię, żeby dzieci Kulczyka pomnożyły majątek ojca.
Ale mają po prostu bardziej satysfakcjonujące życie.
No to mają, to nie jest sprawiedliwe.
Polityką państwa demokratycznego jest to, żeby właśnie możliwie wszyscy ludzie mogli mieć bardziej satysfakcjonujące życie, a na pewno dostęp do ochrony zdrowia na przykład daje bardziej satysfakcjonujące życie, czy dostęp dla osoby z niepełnosprawnościami do możliwie bezpłatnej opieki zdrowotnej. No po prostu jeżeli jej nie ma, to wtedy osoba bez pieniędzy nie ma takiej pomocy i na przykład nie może się poruszać, tak? A jeżeli państwo zapewnia i czy samorząd na przykład, nie wiem, wysokiej jakości, nie wiem, wózek, który pozwala się łatwiej przemieszczać, jak na przykład, nie ma nogi na przykład, no to taki człowiek żyje wygodniej, żyje szczęśliwiej, bardziej się realizuje. No dlaczego jako społeczeństwo demokratyczne nie mamy wspierać tego typu działań
ale
państwa?
Ale pan musi w tym celu nałożyć podatki,
podatki
na innych. No tak. No i to jest,
by wszystkim działo się lepiej.
No to jest gwałt. Pan chce gwałcić ludzi dla dobra ludzkości. Otóż my odrzucamy gwałt, uważamy, że podatki muszą być na niektóre rzeczy, wojsko, policji, oczywiście podatki. Natomiast cała reszta jest niedopuszczalna.
A jeżeli tak, to dlaczego na policję, jeżeli ktoś nie chce policji, jak już mamy być konsekwentni?
Tak, ultralibertarianie nawet domagają się, żeby byli ludzie, którzy nie płacą na podatki, ale wtedy policja ich nie ściga, jak ich ktoś ukradnie albo zamorduje. To jest ich problem w tym momencie. I może pan nie płacić tych podatków.
Ale on chce ludzi na siłę uszczęśliwiać wolnym rynkiem.
Nie.
Ludzie chcieliby na przykład, żeby państwo, jak są chorzy, pomagało im, żeby ich leczyło. A pan mówi, nie, to powinna być prywatna sprawa każdego człowieka. No. A ludzie tego nie chcą, co pan mówi,
po prostu.
Uważają, że lepiej, jak jednak państwo ich pomaga im w trudnej sytuacji.
No więc dlatego właśnie nie wolno brać pod uwagę opinii większości, bo większość jest głupia.
Może nie jest głupia, tylko po prostu widzi, że pana rozwiązania pragmatycznie się nie sprawdzają, po prostu nie działają.
Jak to się nie sprawdzają?
No nie działają, w sensie ludzie na przykład krócej żyją, są bardziej nieszczęśliwi, nie realizują się życiowo. Każdy człowiek ma prawo do szczęścia, to nie jest głupota.
To, że się nie realizują, proszę pana, to ja nie wiem, za czym nie realizować, ale ja chcę się realizować, człowiek chce się zabić na śmierć. To jest jego prawo i pan nie ma prawa zabierać mu 90% ceny wódki na inne podatki, żeby płacić na służbę zdrowia. A ja chcę się zapić na śmierć. Pan powiedział, że ludzie mogą się samorealizować. Jeżeli chce, ja się chcę realizować pijąc albo ćpając. Dlaczego pan mi to uniemożliwia?
Pan może tak chce, ale zdecydowana większość społeczeństwa, moim zdaniem na podstawie własnych też doświadczeń, nawet ci ludzie, którzy lubią pić alkohol, nie znam, może z wyjątkiem pana w tym przypadku, czy pan to mówi anegdotycznie, nie uważają za wskazane, żeby państwo refundowało alkohol, żeby pan mógł się pić. Natomiast większość ludzi uważa i moim zdaniem słusznie uważa, dlatego że to nie jest przez nich zawinione, że na przykład w momencie, kiedy złamią nogę, czy nie wiem, rozchorują się na nowotwór, żeby państwo im pomagało. I na przykład są badania i to akurat mnie przekonuje, że na przykład warto wprowadzić wysokiej jakości posiłki w szkołach dla wszystkich dzieci, również osób bogatych i one często to popierają, w większości popierają, właśnie dlatego, że na przykład posiłki w szkołach sponsorowane przez państwo sprawiają, że na przykład rodzice mogą się realizować na rynku pracy. To się po prostu wszystkim opłaca. To jest rzecz opłacalna. I dlaczego państwo nie ma wprowadzać rozwiązań, które są opłacalne dla społeczeństwa, które są korzystne? Sprawiają, że ludziom się lepiej żyje.
Jeszcze raz mówię, dla społeczeństwa może tak, natomiast społeczeństwo to...
Jednostek.
No tak. Z tym, że my nie przeszkadzamy jednostkom się realizować. My, proszę pana, zdajemy sobie sprawę, że na przykład, jeżeli ludzie będą się realizować, tak jak kobiety się realizują dzisiaj, one nie mają dzieci, bo nie chcą mieć dzieci.
Część ma, część nie ma, różnie bywa.
Nie, ale większość w tej chwili już mówi, że nie chce mieć dzieci i my wymieramy. Dobrze, tylko niech te rodziny wymierają, ale inne rodziny, które chcą mieć dzieci, żeby żyły. A nie może być tak, żebyśmy się składali na emerytury dla tych, którzy nie mają dzieci. Prawda? Jak ktoś nie ma dzieci, to dlaczego?
A dlaczego uzależniać to pan jakąś wspólnotę rodzinną? Przed chwilą pan mówił o interesach jednostek. Jak ktoś nie chce mieć dzieci, to nie ma prawa do godnej starości?
Nie. Dlaczego? Dlaczego? Niech się odkłada na starość. Zamiast płacić składkę emerytalną.
Ale widzi pan... Odkładać sobie na starość, ale żeby mógł sobie odkładać na starość, to musi godnie zarabiać. A żeby godnie zarabiał, to trzeba wywalczyć za niego godną pensję.
Wystarczy, żeby nie musiał płacić składki emerytalnej.
No nie, to tak nie działa. Przecież pan dobrze wie, że w Polsce na przykład płaca minimalna teraz weszła wyższa 4242 zł. Nawet na rękę jakby było 4242, to jest mało. Ale trudno z tego odkładać.
Ale jeszcze raz mówię, w tej chwili ten człowiek płaci tę składkę, prawda? No płaci ją. No to niech nie płaci i dajmy ją do ręki. I teraz będzie miał do wyboru, albo sobie odłożyć na starość, albo przepić.
Jeżeli nie odłoży, to rozumiem, że on ma umierać z głodu w wieku 60.
Tak.
No właśnie, a ja uważam, że dlaczego my jako społeczeństwo mamy pozwalać na to, żeby umierali ludzie, skoro 99,5% uważa, że to jest niehumanitarne rozwiązanie.
Pan jest właścicielem niewolników.
Pan uważa, że obrona tego, żebyśmy nie umierali z głodu, jest niewolnictwem.
Pan się czuje właścicielem tego człowieka i pan za niego decyduje, że on nie ma się zapić na śmierć, tylko on ma długo żyć, żeby płacić.
Ale to pan chce narzucać ludziom rozwiązania dla nich niekorzystne. Pan mówi, że nie, żadnych składek, a ludziom mówią, chcemy składki emerytalne płacić.
A to nikt nie broni zakładania sobie prywatnych
kosztów. Żyjemy w państwie. Dzięki temu, że żyjemy w państwie, pan również się wzbogacił, na przykład jako poseł. Państwo mogło powiedzieć, no niestety nie będziemy tworzyć parlamentu i dlaczego właściwie pan ma dostawać pieniądze jako poseł?
Ale ja jestem za tym, żeby posłowie...
Czyli to wszystko likwidujemy?
Ja jestem tylko za tym, żeby posłowie nie brali pieniędzy.
Czy można poznać język obcy w 3 miesiące? Tak, do poziomu komunikatywnego, czyli żeby się dogadywać, żeby zacząć czytać książki, zacząć słuchać muzyki czy oglądać filmy, jak najbardziej można. Ale jest tutaj haczyk. Można tylko wtedy, jeżeli zastosujesz odpowiednie nowoczesne metody, a nie te absurdalne ze szkoły. Nie jakieś listy słówek powtarzane w nieskończoność, jakieś egzaminy, testy, straszenie, jakieś gramatyczne bzdury, tylko nowoczesne metody. I tylko takie przedstawię ci na bezpłatnym live już w środę, 24 stycznia o godzinie 20. Znajdziesz linka pod tym nagraniem, tam opowiem ci, jakie metody zastosowałem, które spowodowały, że od człowieka, który walczył z angielskim, stałem się maniakiem języków, który czyta książki w 8 językach dzisiaj, czy rozmawia. Także zapraszam cię, kliknij linka pod tym nagraniem albo wejdź na instytutlingwistyki.pl/live i dołącz do nas. Live jest bezpłatny, nie będzie nagrywany, nie będzie powtarzany, dlatego dołącz do nas już teraz.
No to jeżeli tak, to możemy, no tak, ale musiał mieć pan pieniądze skąd inąd, że tak powiem. Czyli rozumiem, że wprowadzamy w ogóle cenzus majątkowy, jak ktoś nie ma źródeł finansowych z zewnątrz, to w takim razie nie może być posłem. Czyli krótko mówiąc, wracamy do czasów, nie wiem, średniowiecza czy późniejszych też, kiedy po prostu na mocy urodzenia można było działać w polityce i miało się pieniądze, na przykład dziedziczone. No to nie jest sprawiedliwy system, on wyklucza 90% ludzi.
Widzi pan mówi na przykład, żebyśmy, jak powiem, będę mówił o sprawach drastycznych. Pan mówi, że dzięki tam podatkom mamy powszechne wykształcenie. Otóż tak. Większość ludzi i tak by nabrała wykształcenia, bo większość ludzi, oczywiście, że
przez
tak.
Przez setki lat było publicznego systemu,
ale,
nie było.
Ale proszę pana, jak ja sobie pomyślę, jak pięknie wyglądałby internet, gdyby połowa ludzi nie umiała czytać i pisać. Proszę pana, to byłby znaczny postęp.
Ale na co to jest argument?
No to jest argument. Ludzi, proszę pana,
lepiej, żebyśmy byli analfabetami?
Wiedza jest bronią, i ludzie, nie wiem dlaczego, boją się dać ludziom do ręki pistolet, a nie boją się dawać wiedzy. Idioci dostają do ręki coś, co uważają za wiedzę i robią z niej zły użytek. Także ja nie jestem za tym, żeby państwo narzucało pod przymusem. Jak ktoś chce być analfabetą, ma prawo być analfabetą. Lincoln był analfabetą. Onassis, właściciel...
Ale ludzie nie chcą być chorzy, biedni, niewykształceni. A pan wmawia,
ale ludzie nie chcą mieć brzydkiej żony, chcą mieć ładną. No.
No, ale tam, gdzie państwo zapewni. Może sprawić,
może.
Ale państwo może zapewnić. Moim zdaniem to nie jest represyjne działanie, operacje. Kiedy państwo zapewnia nam dostęp do szkolnictwa czy posiłku.
Finansować operacje plastyczne dla brzydkich żon. Tak, żeby
na razie nie ma operacji. Mówimy o dostępie do ochrony zdrowia, mówimy o szkolnictwie, o drogach. Ale... Jedziemy teraz drogą. Gdyby nie państwo, to prawdopodobnie trudno by nam było jechać.
No nie. Prywatne koleje i drogi robiono w Ameryce, jak nie, państwo jeszcze nie ingerowało w to. I działały. I też rządzili, też są prywatne autostrady, nawiasem mówiąc, i będą prywatne niedługo wszystkie.
Co uważasz o podatku progresywnym?
No ja już to mówiłem, jestem zdecydowanym zwolennikiem podatku progresywnego. Dla mnie ja przede wszystkim podchodzę do systemu podatkowego całościowo, czyli uwzględniam również wszystkie rodzaje składek. Jeżeli weźmiemy sobie składki emerytalno-rentowe, to polski system podatkowy jest tak naprawdę liniowy, dlatego że po przekroczeniu 30-krotności średniego wynagrodzenia nie płaci się składek emerytalno-rentowych, czyli jeżeli ktoś na przykład nie wiem, zarabia 200 tysięcy złotych miesięcznie, no to po prostu większość tej kwoty nie jest oskładkowana. W związku z tym suma summarum te osoby płacą realnie składki razem na poziomie osoby, która zarabia płacę minimalną. Moim zdaniem to jest niesprawiedliwe. Generalnie rzecz biorąc, to, że niektórzy ludzie zarabiają w Polsce miliony, to jest wynik też takiego, nie innego prawa gospodarczego, funkcjonowania firm. Państwo stworzyło infrastrukturę, państwo dofinansowało różne dziedziny, dzięki którym ludzie zarabiają duże pieniądze. Zresztą wielu tak zwanych biznesmenów w Polsce zarobiło bardzo dużo, między innymi na inwestycjach publicznych, dlatego że mało osób w Polsce o tym wie nawet, ale inwestycje publiczne w Polsce to jest zlecenia publiczne, to jest ponad 150 miliardów złotych rocznie, czyli państwo zleca prywatnym firmom i te prywatne firmy są uzależnione od państwa, więc państwo tworzy pewną infrastrukturę i dzięki tej infrastrukturze niektórzy ludzie zarabiają miliony, więc moim zdaniem warto by było, żeby była pewnego rodzaju korekta w systemie podatkowo-składkowym, żeby rzeczywiście osoby mało zarabiające miały niższe podatki procentowo niż te osoby o wysokich zarobkach. I moim zdaniem taki wzorcowy model, który bardzo dobrze sprawdza się w krajach skandynawskich akurat i jest powszechne poparcie społeczne dla takiego modelu, to, że są wysokie progresywne podatki, czyli na przykład, no nie wiem, od 10 do 50% podatek dochodowy w Szwecji mniej więcej jest i z tych pieniędzy, z tych podatków progresywnych państwo organizuje wysokiej jakości usługi publiczne dla wszystkich, czyli nie rozdawanie pieniędzy, tylko właśnie usługi publiczne, wspominane przeze mnie posiłki dla wszystkich dzieci, z czego są zadowolone również rodzice milionerów, że ich dzieci właśnie dostają wysokiej jakości posiłki w szkołach, dzięki czemu te osoby mogą się realizować zawodowo i tego po prostu chcą. Tutaj cały czas wracamy do tego naszego sporu właśnie, czy uważamy ludzi za idiotów, czy jednak uważamy, że jeżeli większość osób chce danego rozwiązania, to możemy je wdrażać. Więc moim zdaniem podatki powinny być rzeczywiście progresywne. Warto warto też pamiętać o tym, że podatek dochodowy, a progresja, czy głównie podatków dochodowych, w tym kontekście się o nich mówi, że progresja podatkowa w rozwiniętych krajach kapitalistycznych to jest główny czynnik zmniejszania nierówności społecznych. W niektórych krajach wręcz jedyny czynnik. To właśnie podatki progresywne ograniczają duże nierówności społeczne, a są badania, jest taka książka Duch Równości, polecam panu Januszowi, która pokazuje, jak destrukcyjne dla społeczeństw są wysokie nierówności społeczne, jak szkodliwie działają na tkankę społeczną, jak dużo frustracji rodzą, jak prowadzą wielu ludzi do również schorzeń psychicznych, jak źle wpływają po prostu na całe społeczeństwo i sprawiają, pan Janusz mówił o narodzie, tak, o takiej więzi. I teraz pytanie, czy oczywiście jak żyjemy w społeczeństwie, w którym jedni ludzie żyją w jakichś slumsach, są bardzo biedni i myślą, co, czy w ogóle przeżyć do końca danego miesiąca, a drudzy ludzie zarabiają, nie wiem, 500 tysięcy miesięcznie i żyją w luksusach i całkowicie nie interesują się losem tych drugich, czy w ogóle można wtedy mówić o narodzie jakimkolwiek, czy można jakiejkolwiek więzi społecznej mówić? Więc wydaje mi się, że walka z nierównościami społecznymi, a podatki progresywne to jest właściwie główny wymiar walki z nierównościami społecznymi, to jest właśnie coś, co jest, można powiedzieć, takim żywym dowodem, że jesteśmy społeczeństwem, czy używając tutaj pana terminologii, narodem. To jest coś, co pokazuje, że właśnie żyjemy razem, pracujemy na rzecz pewnego dobra wspólnego, którego częścią są wspominane już tu nieraz przeze mnie w tej dyskusji, na przykład nie wiem, usługi medyczne czy szkolnictwo. Więc zdecydowanie tak, podatki progresywne. Ostatnim zdaniem powiem tylko, że podatki w Polsce dochodowe należą do najniższych w Unii Europejskiej. Mamy jedne z najniższych podatków w Unii Europejskiej, to jest około 7% PKB przy średniej unijnej 12-13, czyli jeżeli mielibyśmy średnie podatki w stosunku do PKB, takie jakie są w Unii, to musielibyśmy mieć podatki dochodowe, z podatków dochodowych do budżetu musiałoby wpływać mniej więcej 150 miliardów złotych więcej w skali roku. Więc my naprawdę mamy obecnie niskie podatki dochodowe, przy czym szczególnie niskie mają osoby o wysokich zarobkach.
To ja może zacznę od kilku uwag prostych. Rzeczywiście w Polsce podatki są niższe i Polska rozwija się najszybciej z krajów Unii Europejskiej. To nie jest przypadek. I bogaci również dzięki temu. Po drugie, pani Selma Lagerlöf, autorka fizji podpiszanki, stwierdziła któregoś dnia, że zapłaciła 104% podatku w jednym roku, bo za dużo zarobiła. Tak wyglądają podatki progresywne. A teraz przejdźmy do rzeczy podstawowych, jeśli mówimy o podatkach, bo one tak nie działają. Bogaci unikają świetnie podatków, znakomicie unikają podatków progresywnych. Co więcej, bogaci są zwolennikami podatków progresywnych. Bo oni ich potrafią unikać, a biedni nie umieją. Dlatego też nie umieją podać zwykłych podatków. Dlaczego panowie, pan Gates, prawda, i tak dalej są za podatkami? Bo oni ich unikają znakomicie. Także to jest złudzenie pańskie, że jak pan nałoży podatek progresywny, to pan wyrówna nierówności. Jest to nieprawda. Powtarzam, w krajach podatkach progresywnych nierówności są większe.
To jest pan za podatkami progresywnymi w takim razie, jak się ich nie płaci?
Nie jestem za. Jestem w ogóle przeciwko podatkom dochodowym całkowicie. I może teraz przejdę do spraw podstawowych. Otóż przede wszystkim podatki pełnią trzy funkcje zasadnicze. Pierwsze to jest utrzymanie państwa. Wojska, policji, prezydenta, prawda, parlamentu, różnych takich rzeczy, potrzebnych czy niepotrzebnych, to są, one idą na jakiś cel wspólny. I to jest zło niekonieczne. One są konieczne, muszą być. Po drugie, podatki mają cele regulacyjne. Czyli na przykład nie chcę, żeby ludzie pili, a więc nakładam podatki na wódkę. Na przykład pierwszym krajem na świecie, który wprowadził akcyzę od wódki, była Rosja i w wyniku tego Rosjanie przestali pić i do dzisiaj wódki do ust nie biorą, prawda? Tak działa ten podatek regulacyjny. My to odrzucamy. Państwo nie ma prawa decydować, co jest dla ludzi dobre, a co złe i nie ma prawa odkładać jednych dziedzin podatkiem, żeby na przykład okładać podatkiem samochodu, którym jedziemy, a dokładać do kolei. A dlaczego nie? A dlaczego nie układać podatkiem kolei? Nie, w ogóle nie wolno ingerować. Rynek ma decydować, czyli konsumenci, a nie państwo. I po trzecie, trzecia funkcja państwa to jest podatki wyrównujące, które zabierają jednym i dają drugim. I to jest odrzucamy je całkowicie. Zabieranie jednym pod przymusem dawania drugim, to jest właśnie bandytyzmem. To robił Janosik. Janosika słusznie powiedziano za Ziobro na Liptowskim. I to samo trzeba zrobić z tymi, którzy proponują, żeby zabierać jednym i dawać drugim. To jest to samo co Janosika, dokładnie. No, dokładnie. Także my tę funkcję regulacyjną podatku, funkcję wyrównującą podatku odrzucamy. Natomiast teraz jak te podatki powstają? Otóż podatki muszą być i na co by nie szły, to mogą być podatki rozmaite i na przykład kategorycznie odrzucamy podatki dochodowe. Dochodowe, obrotowe, przychodowe i tak dalej. Dlatego, bo nie może być karą, bo to podatek dochodowy jest, krótko mówiąc, zarabiasz więcej, płać większą grzywnę państwu. No, taki jest, tak brzmi teza podatku dochodowego, prawda, czy przychodowego, wszystko jakiego, prawda. I to jest niedopuszczalne. Człowiek, który zarabia dużo, powinien się państwo jeszcze dopłacać. Znaczy, że on dobrze zarabia, prawda? Robi coś, co ludzie potrzebują, bo jeżeli człowiek robi buty, które ludzie kupują chętnie, to zarabia ogromne pieniądze. I tak powinno być. Także podatki, w tym momencie problem progresywny w ogóle znika, bo jak nie ma podatków dochodowych, no to praktycznie podatki do... I na zakończenie chcę powiedzieć, że to już była mowa, jak pan mówił o Kulczykach, zauważyłem, że przez pana trzeba po prostu zawiść. Pan jest zawisny, że ludzie mają pieniądze. Otóż ludzie na przykład wygrywają 100 milionów totolotka. W Polsce akurat takiej wysokiej wypłat nie ma, ale w Ameryce się zdarzają. I co? I pani to pieniądze zabierze? Otóż pieniądze, które dostali od Kulczyka dzieci, są tak samo niezasłużone jak pieniądze wygrane w totolotka. No ale to trzeba się z tym pogodzić, że są nierówności po prostu i zwyczajnie, a nie przychodzi, żeby bogatym zabierać i dawać biednym, jak chciał Janosik. No i to tyle.
Znaczy, pan generalnie mówi mniej więcej tak, że ludzie są głupi, bo chcą na przykład jako wspólnota lepiej żyć, zdecydowana większość osób danego społeczeństwa chce lepiej żyć i my mamy teraz uważać, że jest coś tak jak wolny rynek i jakoś się do tego wolnego rynku modlić i uważać, że to jest mądrzejsze rozwiązanie niż to, co chce większość społeczeństwa. Ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, dlaczego mamy wierzyć w bóstwo wolnego rynku, jeżeli chodzi o wspominaną przeze mnie Szwecję, Finlandię, Belgię, Francję, wszystkie kraje, gdzie są najwyższe podatki dochodowe na świecie. Od lat. Najwyższe na świecie są podatki cały czas w krajach Europy Zachodniej i co więcej, wbrew temu, co pan mówił, że niby jak się wprowadza podatki progresywne, to one nie są płacone. Otóż procentowo teraz mówię, od pewnych progów oczywiście najwyższe podatki są w takich krajach jak właśnie Francja, Dania, Finlandia czy Niemcy. I tak się dziwnie składa, że rzeczywiście te kraje mają największe budżety i rzeczywiście największy procent podatków PKB, czyli są ściągane te podatki wbrew temu, co pan powiedział. Co ciekawsze zresztą...
Ale pan nie wie, kto jest najściągnięty.
Co ciekawsze, na przykład Niemcy mają cały czas jeden z najwyższych podatków CIT, więc mówiliśmy o picie głównie, ale jest też CIT najwyższy w Europie, o ile pamiętam, jest w Niemczech, drugie chyba miejsce ma Francja. I co ciekawe, Niemcy są największym eksporterem w Europie, zdecydowanie jednym z trzech największych eksporterów na świecie. Więc pomimo bardzo wysokiego podatku CIT od firm, generalnie eksport w Niemczech ma się świetnie. To jest kraj, który zresztą się rozwija, jest bardzo wysoka jakość życia. I teraz wracamy do pewnych wątków cały czas, ale warto pamiętać o tym też w kontekście progresji podatkowej, że te kraje, które mają największą progresję podatkową w Europie i na świecie też, to są kraje, w których się żyje najlepiej po prostu. Znaczy ludzie są najszczęśliwi, najdłużej żyją, najwyższy poziom satysfakcji, najwyższy poziom usług, najwyższy czas życia w zdrowiu. Więc krótko mówiąc, może pan to nazwać zamordyzmem, że tu się odbiera, że narzucają jakiś tam idioci, ale ludzie po prostu najlepiej żyją. Natomiast tam, gdzie się fetyszyzuje wolny rynek, nie, związki zawodowe to nie, regulacje to nie, podatki to nie, publiczna ochrona zdrowia to nie. No tam, gdzie tego typu rozwiązania funkcjonowały, żyje się po prostu gorzej. Kraj się nie rozwija i kraje, które właśnie wprowadzały te takie liberalne czy libertariańskie rozwiązania, przyglądają się takiej Szwecji i Finlandii. No i szwedzcy politycy, obywatele mówią, no u nas się żyje 10 razy lepiej niż u nas. No generalnie być może wyście słuchali takich ludzi jak u nas, na przykład jest pan Korwin-Mikke. No wyszliście na tym jak Zabłocki na mydle, żyje wam się nieszczęśliwie. No ale jak chcecie wybierać wolny rynek, fetyszyzować, nie chcecie podatków progresywnych, nie chcecie usług publicznych, nie chcecie ochrony zdrowia, no to żyje wam się gorzej, no trudno, no to taki najwyraźniej mieliście wybór. No mądre to nie było.
Ale widzi pan, problem polega na tym, że jak w Ameryce nie było jeszcze służby zdrowia, czyli w latach 50. czy 60., to z krajów komunistycznych, nawet ze Szwecji, ludzie w razie potrzeby jechali się leczyć do Ameryki.
No nie.
Ludzie, no oczywiście, że tak.
Ludzie ze Stanów do dzisiaj niekiedy jeżdżą na Kubę akurat, jak już o to chodzi.
No teraz tak, bo w Ameryce jest w tej chwili służba zdrowia. Obama wprowadził.
Nie jeżdżą od lat. Służba zdrowia w Stanach cały czas jest właśnie słaba, ta publiczna. Jest zresztą strasznie drogo ten wstęp kosztuje, dopłaca się też do prywatnego sektora w Stanach, więc to w ogóle jest dziwny model.
Bo tam trzeba to zlikwidować, trzeba po prostu zlikwidować Medicare, trzeba zlikwidować Blue Cross, trzeba zlikwidować służbę zdrowia i wtedy...
Ale ludzie tego nie chcą, to jest niekorzystne dla ludzi. Przez to ludzie umierają częściej, bardziej chorują, cierpią.
Ale to jest nieprawda. Ale to jest nieprawda.
No jeżeli ktoś nie ma dostępu do ochrony zdrowia, bo go nie stać, no to ale, co? To ma się tym zachwycać? Ale, no sorry, no umrę za tydzień, ale, no bo tak wychodzi.
Ale ja panu zdradzę pewną tajemnicę, tylko niech pan nie mówi o tym nikomu. Otóż śmiertelność w Polsce wynosi 100%, wie pan. Wszyscy umrze.
Owszem, ale umrzeć w wieku 50 lat, a 85 to jest drobna różnica, że ale, tak powiem, dla zainteresowanego szczególnie.
Nie wiem, jeżeli ja bym na przykład wolał sobie pożyć luksusowo, pić, chlać i palić i żyć.
Może pan ma taką alternatywę, ale.
No dobrze, ale dlaczego pan
nie każdy ma.
Ale dlaczego pan chce nałożyć na mnie podatki, żebym ja tego nie mógł robić?
No tak, ale jeżeli nie zgadzamy się do tego, że lepiej żyć długo i szczęśliwie, że to jest kontrowersyjne, jak ktoś chce żyć długo i szczęśliwie niż krótko i nieszczęśliwie, że to
dlaczego
ma się o to kłócić.
Krótko jeszcze bardziej szczęśliwie.
A może lepiej żyć długo i szczęśliwie, że no dobrze. Może tu się zgodzimy
dlatego,
przynajmniej.
Dlatego też wódka powinna być nie po 20 zł, a po 2.
I wtedy... A dlaczego wódka akurat no, jest szkodliwa dla większości?
Czyli pan lepiej wie ode mnie,
ale,
co jest
ale pan uważa, że pan się rodzi w jakiejś próżni i pan patrzy na nie wiem, na półkę z wódką i myśli, a w sumie bym się napił. No nie, są na przykład rynek reklamowy wódki. Pan dobrze wie, że były kampanie, kampanie różnego rodzaju firm, które zachęcały do picia wódki, tak samo jak w Stanach. Zresztą głośne filmy na ten temat ostatnio powstały, że środki na bazie heroiny powstawały i po prostu wciskano kit ludziom, że to da im szczęście. I nie mówiono, że to jest narkotyk, który ich zabije, bo wtedy by ludzie tego nie ćpali.
Mam to, trzeba i mówić oczywiście.
No właśnie,
Ale jak dalej chcą śpać, to nie chcą śpać. Natomiast
nie, no czasem to już jest
jeżeli idioci umrą, to jest to dla społeczeństwa korzystne. Jeżeli chcemy się pozbyć narkomanii, to im szybciej narkomani wymrą, tym lepiej.
Ale jak pan mówi, że są idioci, to może skupmy się na tym, żeby społeczeństwo nie było głupie, więc je edukujmy. W oparciu o odkrycia nauki współczesnej, że na przykład wódka jest szkodliwa i róbmy kampanii, pokazujmy ale to i mówmy, że to jest szkodliwe, głupie i tak dalej.
No i mówmy to, ale nie obkładajmy wódki akcyzą.
Ale dlaczego właśnie?
Bo państwo nie ma prawa regulować, że...
A dlaczego nie ma prawa?
Nie ma prawa, bo nie ma prawa decydować za mnie, czy dla mnie lepsze jest mleko czy wódka.
Prawda? Ale dlaczego nie ma prawa decydować, czy coś jest lepsze, czy gorsze? Dlaczego mamy uważać, że każda osoba żyje jak w kosmosie i ma się nie oglądać w ogóle na interesy innych? W momencie, kiedy na przykład są korelacje między tym, że jak ktoś pije wódkę, jest bardziej agresywny. Dlaczego ja mam się bać na ulicy, bo mnie zaczepi pijana osoba? No, to w tym momencie to pan mówi o tym, że pan jest egoistą. Chciałoby się powiedzieć, niech każdy sobie pije wódkę, proszę bardzo, ale na przykład w takim razie niech w ogóle nie wychodzi z domu, jak mielibyśmy iść w tym kierunku. No przepraszam, bo osoby pijane, czy osoby naćpane, na przykład no są parametry, że na przykład jest wiele przypadków przemocy w rodzinie właśnie ze względu na alkohol. No i wpływa to na życie społeczne. To nie jest tak, że pan sobie wybiera i to nie ma żadnych konsekwencji. Czy później pan na dodatek, później oczywiście ochrona zdrowia, częściej pan choruje, w związku z tym pan zajmuje publiczne szpitale i osoby z nowotworem na przykład mogą wtedy przez pana nie przeżyć.
Ale widzi pan, wódka w tej chwili jest obłożona podatkiem 90% akcyzowym, bardzo wysokim podatkiem, gigantycznym po prostu. A widzi pan, że takie przypadki się zdarzają w dalszym ciągu?
Zdarzają
są się. Otóż gdyby, proszę pana, wódka była po 2 złote, to by ten człowiek się zapił na śmierć wcześniej, że nie założyłby w ogóle żony.
Byłaby większa dostępność po prostu.
No zapiłby się na śmierć.
No to, że są patologie, to nie znaczy, że mamy przytulać. Tak samo na przykład, nie wiem, są mordercy i pewnie zawsze będą, ale czy to znaczy, że mamy powiedzieć, no dobra, jak są, to nie będziemy z tym nic robić.
Nie, oczywiście. Pan sobie specjalnie obkładać noże podatkiem, żeby mordercy
nie... Ja nie mówię o nożach, tylko ja mówię o tym, że jeżeli wskazujemy pewną patologię, to chyba jako państwo, jako społeczeństwo mamy prawo się przeciwstawiać. Niewątpliwie alkohol bardzo szkodzi społeczeństwu, nie tylko jednostkom, społeczeństwu. Więcej przypadków przemocy, obłożona ochrona zdrowia, destrukcja więzi społecznych i to są właśnie elementy społeczne, wcale, nie indywidualne.
Wcale nie tylko. Jest to prawdą, bo kiedyś akcyzy nie było i nie było takiej przemocy, jak jest teraz. Więc niech pan...
Jest korelacja, czy naprawdę pan uważa, że osoby pod wpływem alkoholu pijane są tak samo często agresywne, jak
nie,
osoby
trzeźwe? Daj im się w łeb i leżą sobie spokojnie w rynsztoku, jest spokój.
No ale to nie jest rozwiązanie, opcje chyba właściwe, czy
właściwe
tak
powiem. Właściwe rozwiązanie. A dlaczego mamy dawać mu za darmo pobyt w izbie?
No więc może lepiej po prostu walczyć. To może lepiej rzeczywiście wskazywać na wady alkoholu i ograniczać.
Dlaczego ograniczać?
Czy dawać wyższą akcyzę?
No w Szwecji właśnie ograniczają, dlatego w Szwecji ludzie nie mogą realizować, tylko uciekają do innych krajów.
Ale Szwedzi nie są za tym, żeby oni nie uważają, że państwo ich represjonuje.
Jak to nie uważają?
Jakby uważali, to wybrali rząd, który by im wprowadził.
Ja uważają, przyjeżdżają do Polski i się upijają, czyli znaczy, że u siebie są
wysokie. Ale nie chcą, żeby ich rząd wprowadzał ułatwienia w sprzedaży alkoholu.
Co jest? Nie wiem, dlaczego może większość tego nie chce, nie mam pojęcia. Jest terror takich jak pan i oni wprowadzają terror i tyle. No. Ale to jest terror większości, oczywiście, ale ja nie uznaję prawa większości do narzucania mniejszości ich praw. Już teraz mówię, różnica między lewicą a prawicą, i to jest podstawowa rzecz. My, prawica, uważamy, że chcącemu nie dzieje się krzywda, jak coś chce się zabić na śmierć, to mam do tego prawo.
Ale też krzywdzi innych, i tu jest problem.
Nie szkodzę tylko siebie. Jeżeli ja się upijam, to ja się, ja się krzywdzę siebie. I swoją rodzinę. Dlaczego moja żona wyszła za mną za pijaka?
Bo swoją rodzinę? Czyli wolno krzywdzić swoją rodzinę?
No, jeżeli moja żona jest idiotka i wyszła za mną za pijaka, to ma być skrzywdzona. Oczywiście, że też. Też.
Dzieci niestety, nie wybierały.
Niestety tak. Niestety tak. I z tych dzieci, z biednych rodzin, często wychodzą... Ja panu powiem. Znam rodzinę. Matka bardzo lekkomyślna. Córka jeszcze bardziej. Córka ćpa i tak dalej. Uh-huh. I wnuczka się napatrzyła na to wszystko. Jest bardzo przyzwoitą.
No tak też się zdarza, ale co pan sugeruje, że to dobrze jest, jak ktoś właśnie ćpa, czy pije i bije, bo lekcja może być fajna.
Tylko mówię, że społeczeństwo sobie daje radę z tym. Bez państwa.
Czy w Polsce powinna być płatna służba zdrowia?
Nie powinno być żadnej służby zdrowia, powinni być lekarze. Jeszcze nie widziałem człowieka chorego, który by leżał i wołał: służby zdrowia, służby zdrowia. Człowiek nie potrzebuje ani ministra zdrowia, ani Narodowego Funduszu Zdrowia, prawda, ani Wydziału Zdrowia w powiecie. Człowiek potrzebuje lekarza, pielęgniarki, szpitala, prawda, bandaża i tym podobnych rzeczy. A które są o wiele droższe, bo w Polsce jest 60 tysięcy lekarzy na 150 tysięcy. 7 tysięcy lekarzy pracuje w Narodowym Funduszu Zdrowia, w Ministerstwie Zdrowia i innych tego typu komórkach. Gdyby oni leczyli chorych, to kolejki do lekarza by się skończyły natychmiast, prawda? Natychmiast jeszcze by lekarze stali w kolejce do pacjenta. No, a do pacjenta, gdyby zlikwidować te wszystkie instytucje państwowe, całą tę służbę zdrowia. Trzeba się to wtrącać. Ludzie mają się sami leczyć. I dlaczego na przykład nie ma problemów z guzikami? Nie ma problemu z guzikami. Są bardzo różne guziki, tysiące rodzajów guzików. Nie ma problemu. Wszystkie guziki jakoś są. Bo nie istnieje Ministerstwo do Spraw Guzików. Gdyby było Ministerstwo do Spraw Guzików, to od razu by guzików zabrakło. I tak samo nie ma Ministerstwa Aprowizacji. W tej chwili nie ma, za komuny było. Teraz nie ma Ministerstwa Aprowizacji społeczeństwa. W wyniku czego mamy masę knajp, takich, śmaki, drogich, tanich. Każdy ma dostęp, nikt z głodu nie umiera, prawda? Dzięki temu, że nie istnieje Ministerstwo do Spraw Aprowizacji. I tak samo byłoby z Ministerstwem Zdrowia. Gdyby je zlikwidować, pojawiłoby się tysiące tanich drobnych, prawda, znaczy lekarzy, prawda, drogich, tańszych i tego. I nie byłoby żadnego problemu. Problem powstaje, jak powstaje służba zdrowia, powstają ludzie, którzy zaczynają tam zadziałać. Ja byłem w Komisji Zdrowia w Sejmie. Proszę pana, i decyzje były podejmowane takie. Przychodzi panienka, pani posłanka z lewicy oczywiście i mówi: bo ja byłam wczoraj w szpitalu onkologicznym, w tym widziałam te nieszczęścia, trzeba dać więcej pieniędzy na onkologię. A druga panienka mówi: nie, ja byłam w szpitalu psychiatrycznym, prawda, widziałam, co tam się dzieje, trzeba dać więcej pieniędzy na psychiatry. Na podstawie opinii zadzwanych panienek podejmuje się decyzje. Natomiast w normalnym kraju decyzje podejmuje rynek. To znaczy, płaci ten, kto jest zainteresowany. Jeżeli bardziej potrzeba na onkologię, to ludzie płacą za leczenie onkologowi, prawda? Jak potrzeba bardziej na płuca, prawda, płacić w tyziatrze czy komuś, to, prawda? To płacą temu i nie państwo ma decydować, na co dawać więcej pieniędzy, tylko chorzy mają decydować. Mają mieć te pieniądze, które idą w podatkach na służbę zdrowia, utrzymują bandy pasożytów, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo, prawda, Wydziały Zdrowia, w województwach, w powiatach, w gminach, prawda, całą kupę doradczych instytucji, które biorą gigantyczne pieniądze, utrzymują prywatne firmy farmaceutyczne, które przekupują tego ministra, dają mu w łapę, żeby dawał za darmo leki, jego prawda, dzięki lepiej pójdą, prawda? I cała ta skorumpowana się utrzymuje dzięki temu, że jest służba zdrowia. Gdyby tego wszystkiego nie było, to by nie było tej całej patologii. Nie było prywatne firmy, Big Pharma by nie robiła, bo cała Big Pharma robi interesy z rządami. Przecież nie z ludźmi, tylko z rządami. Ludziom by nie wcisnęła tego kitu, tylko rządom wciska, prawda? Jak zrobiono, na przykładowo, zrobiono zupełnie fikcyjną, nie było żadnej epidemii świńskiej grypy, to rządy kupowały po $11 szczepionkę za dolara, prawda? Mimo że zgodziło się zaszczepić, wtedy nie było przymusu, od 1 do 8%. A 3 rządy w Europie kupiły po 2 szczepionki na głowę mieszkańca. Nie wiem, jakie były łapówki za to. Nie ma sobie policzyć. Także to tylko dlatego, że państwo się w to wtrąca, jest taka patologia. Państwo ma się nie wtrącać, tak samo jak się nie wtrąca do gastronomii i od razu wszystko wróciło na miejsce.
No, problem polega na tym, że z tą pana propozycją jest jeden zasadniczy problem. To totalnie nie działa i nie rozwiązuje żadnych problemów, a raczej je generuje. Dlatego, że generalnie z ochroną zdrowia jest tak, że szczególnie ciężkie schorzenia, na przykład choroby nowotworowe,
to na wolnym rynku po prostu nie opłaca się leczyć nowotworów. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to jest bardzo kosztowne.
Jak się nie opłaca, opłaca się.
Nie. Znaczy, nie opłaca się. Po prostu jest bardzo drogie. W związku z tym, jeżeli to byłoby totalnie skomercjalizowane, no to wtedy osoby z nowotworem, z chorobą nowotworową musiały płacić setki tysięcy złotych i 95% osób z nowotworami po prostu by umierało w cierpieniach, bo nie miałoby dostępu do ochrony zdrowia. To jest jedna uwaga. Druga uwaga. Jeżeli mielibyśmy lekarzy mniej więcej tak samo zorganizowanych, jak funkcjonuje gastronomia, no to wtedy co? Jeżeli mam chorobę nowotworową, nagle się dowiaduję nawet, nie wiem, w zaawansowanym stanie, jestem bardzo słaby, tak, chcę bardzo szybkiej pomocy, no to nie wiem, to dzwonię do pierwszego lekarza, dzień dobry, panie, nie wiem, doktorze, źle się czuję, potrzebuję natychmiastowej pomocy. Mówi pan co? Jest pan 189 w kolejce, proszę zadzwonić do doktora.
Ale to jest teraz, a nie
momencik. Momencik. I generalnie rzecz biorąc, po pierwsze usługi byłyby płatne, a po drugie, jako osoba, która jest ciężko chora, nie miałbym żadnej pomocy, że tak powiem, automatycznej, bezpłatnej. I teraz jak chodzi o porównanie... Ja nie przerywałem.
Panu przerwę jednym zdaniem. Czyli pan chce powiedzieć, że jak człowiek jest głodny, to wtedy gastronomia, do gastronomii nie będzie miał dostępu prywatnej, tak?
Ja teraz mówię, że jeżeli byśmy mieli sprywatyzować ochronę zdrowia, to generalnie osoby ciężko chore nie miałyby żadnej pomocy, ale nawet ważniejsze od tego, co przed chwilą powiedziałem, jest to, że porównywano wielokrotnie koszty obsługi, koszty administracyjne prywatnej i publicznej ochrony zdrowia i podobnie jak w systemie emerytalnym, pod każdym względem publiczna ochrona zdrowia mniej kosztuje, jak mówię o obsłudze teraz, obsłudze administracyjnej. Dlaczego mniej kosztuje? Dlatego, że efekt skali się liczy. NFZ dotyczy nas wszystkich, dotyczy 30 kilku milionów obywateli. Natomiast wszelkie LuxMedy, tam Medicavery i tak dalej, dotyczą mniejszej grupy ludzi, w związku z tym koszty administracyjne, osoby odbierające telefon, umawiające na kolejkę, przyjmujące osoby, bo tam też jest administracja, no, musi być administracja, żeby to jakkolwiek w ogóle, żeby nie był totalny bałagan, bo to nie działa tak jak gastronomia, że poproszę chleb, tylko trzeba pacjenta przyjąć, trzeba zbadać, musi mieć przed operacją różnego rodzaju badania, musi być administracja, która to gdzieś wpisze, to musi być na jakiejś karcie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym koszty administracyjne, podkreślam, administracyjne prywatnej ochrony zdrowia są wyższe i to znacznie niższe niż publicznej ochrony zdrowia, to po pierwsze, a po drugie, tak jak mówiłem, jeżeli mielibyśmy sprywatyzować ochronę zdrowia, to po prostu zdecydowana większość społeczeństwa nie miałaby dostępu do wyspecjalizowanych usług i w ciężkich chorobach nie miałaby pomocy i musiałaby robić zbiórki, co kiedyś pan zresztą powiedział, na przykład w internecie, czyli krótko mówiąc, ten, kto ma duży zasięg, przeżyje, a ten, kto na przykład nie ma konta na Facebooku, czy ma mało znajomych, to po prostu umrze w cierpieniach. I teraz moim zdaniem to jest rozwiązanie straszne, to jest rozwiązanie szkodliwe i tego rozwiązania nie chce 99,5% społeczeństwa i nawet w krajach, w których rozwinięty jest sektor prywatny w ochronie zdrowia, oczywiście są takie kraje, tylko pamiętajmy o tym, że nawet w tych krajach tamtejsze państwa zlecają prywatnym podmiotom i im refundują. W związku z tym albo kraje, jakkolwiek demokratyczne, wprowadzają państwowy podmiot, który zajmuje się leczeniem ludzi, albo państwo zleca prywatnym jednostkom i refunduje usługi, natomiast wszyscy się zgadzają właściwie w cywilizowanym świecie, że szczególnie najcięższe operacje powinny być refundowane przez państwo, natomiast innym pytaniem, i tu wstrzymuję się trochę od głosu, są kraje rozwinięte, której na przykład za wizytę u lekarza jest jakaś mikroopłata po to, żeby nie wiem, żeby ludzie nie wiem, nie przychodzili za często, ale są mikroopłaty. Czy jak w Wielkiej Brytanii na przykład są rozwiązania, że wprowadza się limity na łączne koszty leczenia razem z lekami odgórnie, a później już państwo sponsoruje. Możemy się zastanawiać, ale mówić o jakimś wolnym rynku w ochronie zdrowia, no to jest po prostu czyste okrucieństwo.
To, co pan mówi, to jest coś przerażającego, bo pan pokazuje, że w prywatnej ochronie zdrowia byłyby te patologie, które są teraz. Pan mówi, że jak będzie prywatny lekarz, to będzie pan 187.
Ale jest prywatny lekarz.
Czy jest sytuacja, w której jestem głodny i dzwonię do restauracji i mówię, jestem głodny, a oni panu mówią, jest pan 187 w kolejce.
Mówią, zapłać pan za posiłek, to no pana przyjmiemy. Masz pan nowotwór, zapłać pan 200 tysięcy, to pana wyleczymy zaraz.
Ale dlaczego?
A kto ma 200 tysięcy? Bo bardzo drogie jest leczenie nowotworu. Pan wie, ile jeden dzień by kosztował, że ile kosztuje dzisiaj w placówkach prywatnych? Tysiące.
A wie pan dlaczego? Otóż ja panu powiem. Jak wprowadzano bardzo prymitywne ubezpieczenia, to jest Medicaid i Blue Cross w Ameryce. To jest lata 60. to były chyba. Jeszcze wtedy był Lyndon Johnson, którego by wyrzucono z PZPR-u, zresztą za lewicowe odchylenie. I to był, proszę pana, ten czas w Stanach Zjednoczonych. Kennedy i Johnson, to lewica wtedy rządziła straszna. I proszę pana, po wprowadzeniu tych dwóch szczątkowych tylko, w ciągu 20 lat koszty leczenia wzrosły, uwaga, 10-krotnie. Bo jeżeli coś jest za darmo, to każdy chce. I w tym momencie popyt rośnie i ceny idą drastycznie w górę.
A co, że służba zdrowia wymyśla chorych ludzi?
Tak.
Aha. Oczywiście. Czyli więcej nowotworów jest, jak więcej na ochronę zdrowia by dają.
Nie tyle więcej nowotworów, ile w klinikach, w przychodniach pełno jest ludzi, których właściwie nic nie jest, ale chcą koniecznie pójść do lekarza, bo to jest za darmo.
Nie, po prostu wiele chorób też, jak pan dobrze wie, zdiagnozowano w XX czy XX nawet pierwszym wieku i wcześniej na przykład. Ja. No rzeczywiście kiedyś nie wiedziano o wielu chorobach, znaczy ich nie było?
Polecam panu, no w tej chwili nie ma tej sztuki, rozmawiałem z dyrektorem teatru, który powiedział, że nie ma właściwego aktora, ale byłem na takiej sztuce, można ją kupić. Nox, czyli Triumf Medycyny. Jak doktor Nox potrafił całkiem zdrowych mieszkańców szwajcarskiej wioski w ciągu, prawda, 10 lat przerobić na chorych, bo ich wmawiał
nowotwory nie są wmawiane czy złamane nogi.
Nie są, tylko jeszcze raz panu mówię, wszyscy kiedyś umrzemy.
No ale lepiej później i lepiej mniej cierpieć.
Ale niech pan sobie przyjmie do wiadomości jedną prostą rzecz. Nie ma nieskończonej liczby pieniędzy.
Nie ma, dokładnie, zgadzam się.
Otóż w tej chwili, przy dzisiejszym poziomie medycyny, praktycznie każdego można wyleczyć w tym sensie, że można go jeszcze utrzymywać przy życiu na maszynie po serce i tak dalej. Czy mamy całe społeczeństwo przerobić na utrzymywanie milionów maszyn po serce, które utrzymują ludzi przy życiu?
Nie? Ale sam pan się chyba zgodzi, że, no mam nadzieję przynajmniej, że jeżeli ktoś ma nowotwór, to lepiej, żebyśmy mu pomogli niż nie.
Ale wszystko zależy...
Lepiej, pana, żeby ludzie nie
jaki
cierpieli.
Jaki jest koszt? Czy dzisiaj też pan widzi, że na ciężko chorego dziecka potrzebujemy? Są ogłoszenia.
O tym chciałem powiedzieć. Bo właśnie, czy nie sądzi pan, że to jest jednak bulwersujące? Bo ja mam znajomych tam w Niemczech czy w Szwecji i tam rzeczywiście tego typu akcji jest dużo mniej. Zdarzają się wszędzie. Zdarzają się w większości krajów świata de facto. Ale rzeczywiście w Polsce jest strasznie dużo akcji typu, nie wiem, Januszek ma, nie wiem, białaczkę do jakiejś tam metody się złóżmy. Tego typu zbiórek w Polsce jest strasznie dużo właśnie dlatego, że polska ochrona zdrowia, że polskie państwo nie refunduje tego typu zabiegów, które w krajach zachodnich, większość z nich, nie wszystkie, ale większość z nich jest refundowana. Więc oczywiście to jest płynna granica, bo słusznie pan powiedział, ochrona zdrowia to są wydatki bez dna, no ale Polska wydaje prawie najmniej w całej Unii Europejskiej.
Ale ona je refunduje, proszę pana, tylko jeżeli je refunduje, to się robią kolejki. Bo jak byłem we Francji lat temu 50, to jedynym miejscem, gdzie widziałem kolejki we Francji, to były kina. Dlaczego? Bo państwo refundowało ceny biletu i dopłacało do cen biletu i od razu były kolejki do kin.
Jak nie refunduje, to ludzie będą umierać w cierpieniach.
No, ale jeżeli jest... Weźmy konkretny przykład pani Witek. Męża pani Witek.
No tak? Dlaczego mam pani Witek, która akurat jest uprzywilejowana?
Ale wszystko jedno. Leży sobie człowiek i 10 ludzi czeka na miejsce na ojomie. Tak? 10 ludzi umrze, bo nie ma miejsca na ojomie.
Ale mówimy teraz o nowotworach.
Dlaczego jest kolejka? Bo jest Państwowa Służba Zdrowia.
No mówię, jakby nie było, to by nie było kolejki, bo nikogo nie byłoby stać.
Jak to nie byłoby nikogo stać? Proszę pana, byłoby stać dokładnie tyle samo, co teraz. Oczywiście, że tak.
No nie, jednak zdecydowanie. 99,5% Polaków i Polek leczy się w publicznych szpitalach, jak chodzi o nowotwory. Dlatego, że po prostu, nawet co więcej panu powiem, prywatne szpitale mogły, bo są w Polsce prywatne placówki i dziwnym trafem te prywatne placówki nie leczą nowotworów w zasadzie, nie robią w ogóle trudniejszych operacji, ponieważ wiedzą, że to są bardzo duże koszty i że mieliby bardzo małą klientelę po prostu, że to im się nie opłacało, że nie byłoby zysków.
No ale państwo podobno refunduje.
No właśnie, refunduje w publicznych placówkach, są całkowicie prywatne, są w Polsce całkowicie prywatne placówki.
Przejdźmy jeszcze raz do konkretnego przykładu, bo to jest przykład, który trzeba obnażyć do gołej kości. Otóż mamy pewną liczbę lekarzy, czy aparatów płuco serce i mamy pewną ilość chorych, którzy to potrzebują. Więc jeżeli jest wolny rynek, to liczba aparatów jest mniej więcej równa ilości potrzebujących.
Wcale to nie oznacza. Wolny rynek nie decyduje, ilu z nas choruje na nowotwory albo na cukrzycę.
Ale jeżeli rośnie liczba chorych, to rośnie popyt, rośnie cena i opłaca się robić aparaty.
No nie, ale właśnie niestety to tak nie jest, dlatego że wiele terapii po prostu kosztuje w skali świata bardzo dużo. To tak nie jest, że jak dużo ludzi choruje na nowotwór, to znaczy, że będzie tania będzie terapia walki z nowotworem. Tak nie działa po prostu.
No działa właśnie.
No nie, no leczenie nowotworów nie jest tanie. Niestety, tak jak mówię, gdyby tak było, tak jak pan mówi, bardzo dużo ludzi choruje w Polsce na nowotwory, coraz więcej, zresztą z różnych przyczyn, też o tych, co mówiłem, związanych z gorszą jakością środowiska. Gdyby tak było, to by były coraz tańsza walka z nowotworem. Ja ona jest bardzo droga i co więcej, prywatne placówki nie wchodzą w ten biznes. A mogłyby. Jeżeli tak dużo ludzi się zgłasza, to dlaczego oni nie powstają masowo placówki szpitalne, prywatne? Zapraszamy do nas. Bardzo widocznie, dużo ludzi chce się leczyć.
Widocznie nie ma popytu.
Nie, jest popyt, tylko jest to za drogie po prostu.
Jak to za drogie? Czy państwo podobno refunduje?
Nie, więc mówię, refunduje w publicznych szpitalach, a prywatne się nie zgłaszają. Nie chcą w to wchodzić, bo nie ma tu zysku właśnie. No jest tylko refundacja, nie ma dodatkowych pieniędzy.
Być może nie ma takiego... Jeszcze raz mówię. Liczba ludzi jest taka sama. Jeżeli pan obniży cenę pobytu na OIOM-ie o połowę, to ilość miejsc na OIOM-ie się nie zwiększy ani o jedno. Przeciwnie się zmniejszy.
Więc czasem to są dramatyczne wybory. Natomiast jeżeli jako społeczeństwo będziemy zwiększać wydatki na ochronę zdrowia, to zwiększymy liczbę miejsc na OIOM-ie i uratujemy więcej ludzi. To był czas na przykład epidemii koronawirusa, było ich za mało.
Myli się pan. Jeżeli jest odwrotnie. Jeżeli będzie, proszę pana, płacone prywatnie, to cena wzrośnie w górę, by się opłacało robić aparaturę do OIOM-ów i wtedy pojawi się więcej aparatu do OIOM-ów.
Ale słusznie pan powiedział, a teraz pan sam przeczy. Sam pan powiedział, że na ochronę zdrowia można wydać nieograniczoną liczbę pieniędzy. Tak jest na całym świecie. Tak. Ale ochrona zdrowia to są bardzo drogie często terapie. Są nowatorskie, na przykład walki z nowotworami, o których mówiliśmy kilka razy. I to nie jest tak, że jak się zgłosi milion pacjentów, to wtedy to spadnie do 10 zł za pacjenta. Nie. Ponieważ to po prostu kosztuje bardzo, bo ale to są wyspecjalizowane metody leczenia.
Ale spadnie sześciokrotnie. Pan sobie nie zdaje sprawy, ile my wydajemy.
Ale mówię, skokowo rośnie liczba pacjentów z nowotworami. Polskie społeczeństwo też się starzeje, to w związku z tym szybko się starzeje, więc coraz więcej jest osób 65 czy 70 plus. To osoby częściej chorują. No i generalnie rzecz biorąc, no wydatki na świecie, przynajmniej w krajach rozwiniętych, rosną na ochronę zdrowia. Wydatki rosną, bo są też nowe terapie. Społeczeństwa chcą leczyć swoich ludzi. Społeczeństwa chcą, żeby ludzie dłużej żyli.
Nie chcą, społeczeństwo nie ma rozumu, społeczeństwo nie ma serca.
Ludzie chcą. Okej, mogą być ludzie na jedno.
Większość.
Większość ma rację, moim zdaniem.
Większość nie ma racji, oczywiście.
Że chce swoich bliskich ratować?
Bo nie zdaje sobie sprawy, że jak Ameryka w tej chwili prowadziła za Obamy wprowadziła tę służbę zdrowia i zobaczy pan, jak będzie spadała jakość.
Najlepsze systemy ochrony zdrowia na świecie, są różne rankingi, to są kraje głównie unijne, które refundują przez państwo. Czasem jest spór, czy holenderski jest lepszy, czy niemiecki, czy belgijski. Jedni przerzucają na państwo, drudzy mają refundację prywatnych, ale wszędzie w tych krajach państwo jest zdecydowanie dominującym podmiotem, jak chodzi o finansowanie. Wszędzie.
No i niestety, powtarzam, przyjeżdżają ludzie, lekarze z krajów, które takich jak Polska, prawda? Gdzie my jak głupi finansujemy za darmo studia.
No tam się lepiej płaci też, to jest taka prawda.
Gdyby ludzie płacili za studia, to nie byłoby problemu, że zapłacili za studia i wjechali za granicę, prawda?
A może lepiej płacić po prostu pracownikom ochrony zdrowia?
No, nie, płacić za studia po prostu, jest zwyczajnie.
Co sądzisz o Grzegorzu Braunie i gaszeniu Chanuki?
No ja generalnie w ogóle nie szanuję i nie cenię pana Grzegorza Brauna. Uważam, że ten model działalności politycznej, który on proponuje, jest bardzo szkodliwy społecznie. Znaczy on jest strasznie agresywny i przy okazji nadużywa immunitetu. I co ciekawe tutaj, z tego co pamiętam, Konfederacja w pewnym momencie była przynajmniej za zniesieniem immunitetu, a pan Braun bardzo z niego korzysta. Znaczy tego typu zachowania, które on stosuje, skończyłyby się dla każdego innego obywatela więzieniem i bardzo szybkim postępowaniem prokuratury. On przychodzi, kogoś tam używa przemocy, uważa, że mu wolno, dlatego że on jest posłem. Więc jest taka buta władzy też, jak chodzi o niego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak chodzi o tą gaśnicę, to przede wszystkim było strasznie przemocowe wobec osób, które tam były. Dla wielu osób to była po prostu panika. To było bardzo niebezpieczne, że dla osób z astmą to się w ogóle mogło źle skończyć. Z tego co wiem, pani, która stała obok pana Brauna, straciła w momencie przytomność. prostu zaatakował. To był taki, no taki strasznie brutalny, przemocowy atak, przekroczenie wszelkich granic i to jest dla mnie tutaj kluczowe, używanie przemocy. Bo to, czy Chanuka, kolejny wymiar sprawy powinna być w Sejmie, czy nie, ja jestem, uważam, że żadnych symboli religijnych nie powinno być ani w polskim parlamencie, ani w żadnych innych instytucjach państwowych. Również uważam, że nie powinno być. Ani nie widzę potrzeby Chanuki, ani nie widzę potrzeby krzyża, ani żadnych imprez religijnych, czy symboli religijnych w instytucjach państwowych. Zgodnie z jednym z artykułów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, polskie władze są bezstronne w sprawie przekonań religijnych. Bezstronne. W związku z tym ani Chanuka, ani krzyż, ani żadne inne wyznanie uważam, że nie powinno być. Natomiast jeżeli już jest, mi się to może nie podobać, ale to, żeby używać przemocy wobec osób, które chcą nas spokojnie spotkać się przy Chanuce czy przy krzyżu, proszę bardzo, to ja mogę krytykować, ale żeby stosować przemoc wobec ludzi, żeby brać gaśnicę i psikać ludziom w twarz, no to dla mnie jest jakieś barbarzyństwo. Więc jak mówię, ja bardzo pana Brauna oceniam krytycznie, uważam, że to jest takie działanie przez przemocowe happeningi, że on wielokrotnie też się wypowiadał w sposób pogardliwy wobec wielu grup społecznych, w tym wobec Żydów i uważam, że to jest no skandaliczne i nieakceptowalne w demokratycznym państwie prawa, a liczę na to, że on odpowie karnie za to, co zrobił między innymi w Sejmie i między innymi pan Braun mnie to inspiruje, że przepisy dotyczące immunitetu powinny być zmienione. Nie powinno być tak, że posłom wszystko wolno.
No, akurat ja jestem zwolennikiem immunitetu poselskiego, przynajmniej w tym sensie, że posła nie wolno wykluczyć z obrad i poseł ma prawo głosować, bo to nie chodzi o posła, tylko on reprezentuje pewną ilość wyborców i to on za nich głosuje, prawda? W związku z tym pozbawienie posła, na przykład jeżeli mnie wykluczano dwukrotnie z Parlamentu Europejskiego za coś tam, co powiedziałem, to jak było głosowanie, to ja wchodziłem, no, mogłem głosować, bo chodziło o to, żeby moi wyborcy byli reprezentowani, prawda? Także po tym przynajmniej tyle immunitetu musi być i poseł musi mieć pewien immunitet, bo gdyby tak nie było, to by rząd wyaresztował na dzień przed ważnym głosowaniem połowy opozycji i by wszystko zrobił. Także immunitet poseł oczywiście musi być, natomiast jest pytanie, do jakiego stopnia ten immunitet oczywiście powinien obowiązywać. No to jest... To jest inna oczywiście spara kalosza. Natomiast mówiąc, poseł przyłapany na gorącym uczynku, no to jest, może być pakowany do kryminału szybciutko, prawda? I potem jest kwestia, prawda, czy sobie wyrazić zgodę na zdjęcie immunitetu, czy nie, prawda? Takie rzeczy. Ale to nie o to jest pytanie. Pytanie było o to. Otóż chcę powiedzieć, że pomijając kwestie religijne, bo tam w końcu palenie się z Chanukowy to nie jest jakieś specjalnie jakieś okres palenia religijne, to jest pamiątka świateł, prawda, w Jerozolimie. Natomiast to było uważane za prowokację. Mamy sytuację, w której w Izraelu, właściwie w Palestynie, prawda, armia izraelska zamordowała w ciągu 2 miesięcy dwa razy więcej ludzi niż Rosjanie przez 2 lata na Ukrainie. Prawda? I oni to mordują tych ludzi i tu nagle mamy święci, święto pokoju, światła i to ludzi denerwuje niektórych. Mnie akurat nie denerwuje, bo ja wiem, że w świecie dzieją się różne niesprawiedliwości, to się musi zdarzyć, nie ma rady. Ale niektórych ludzi to denerwuje. W tej chwili narastają nastroje antysemickie, bardzo silne na świecie, bardzo silne, również w Unii Europejskiej. Jestem przekonany, że do Parlamentu Europejskiego wejdzie cała masa antysemickich partii, w nowych wyborach. No i kolegę Brauna też trafił szlak, jak zobaczył, że tu się pojawiają ludzie. Nawiasem mówiąc, to jest ciekawa sprawa. Ta sekta Chabab, to była bardzo porządna sekta. Ja ich bardzo lubiłem. To była sekta dziedziczna. Tam był dziedziczny sadyk i w 1984 roku umarł ostatni dziedziczny i wprowadzili demokrację. I z tą porządną sektą zrobiło się coś strasznego. Zaczęły się jakieś podejrzane sprawy seksualne, coś tam. Oni nie lubili Izraela, teraz polubili Izrael, bo ich przekupiono. Także to coś tą sektą się dziwnego stało. Bardzo się zdziwiłem, byłem przekonany, dlaczego akurat Brown ma pretensje akurat do tej sekty. A tu okazuje się, że ja mam dane sprzed 20 lat.
Pan sam sobie trochę żartuje, że tak powiem, a sprawa jest w sumie poważna, w kontekście tego, co pan mówi, to pytanie, co ma Chanuka do tego, co pan Netanyahu robi z Palestyńczykami?
Ale
ma pani, której psiknął gaśnicą w twarz, ma winna tutaj?
Ale cadyk warszawski tej sekty, Cary Warszawski, to jest ten, który właśnie siedzimy tutaj koło dworca Gdańskiego, oświadczył, że takie humanitarne armie, jako ma Izrael, to nie żadna...
Ja rozumiem, ale ja...
Ale ja
celowo odpowiadam...
No dobrze, ale cadyk tej sekty...
Ale ja celowo na pytanie odpowiadam, że pytanie nie było o to, czy kto ma rację w sporze palestyńsko-izraelskim, pytanie, co sądzimy o Braunie. I dla mnie to jest ważne jako Polaka. Czy poseł na Sejm może stosować przemoc w tym Sejmie wobec w ogóle osób postronnych, bo mu się nie podoba, co robi Izrael z Palestyńczykami? No moim zdaniem nie ma prawa, ponieważ my nawet nie wiemy, jakie poglądy miała ta pani, która ucierpiała w wyniku działań Brauna.
Ale to ona się na niego rzuciła.
Nie, no on się... Jeżeli poseł bierze gaśnicę, zaczyna ludziom po oczach...
Nie po oczach,
no to
poświęca.
On wszędzie, tam było mnóstwo ludzi przecież, tam ci ludzie byli w ogóle przerażeni. No wie pan, pan sobie idzie spokojnie i nagle ktoś zaczyna gaśnicę.
Oczywiście.
To panika jest.
Ja też bym zszokowany, gdyby mnie ktoś obciął.
No właśnie, to jest jasne jednak.
Ale akurat ta lekarka się na niego rzuciła, przyznała się na niego rzuciła.
Znaczy, rzuciła przeciwdziałać stosowaniu przemocy, no to wyglądało jak jakiś zamach w ogóle.
Powiedziała, że ja mam prawo bronić symboli mojej wiary, tak powiedziała ta pani. Prawda? Więc się przyznała, że to
ona straciła przy sobie, no bo dla mnie są główne tutaj koszty ludzkie. Ale to... Jak panu Braunowi się nie podoba Hanuka, mi się może krzyż nie podać, może Hanuka, może jakiś inny symbol. Proszę bardzo, ale jeżeli ludzie zaczynają ponosić już konsekwencje, to jest jak zamach po prostu.
Nie, pan, ale powiedzmy jasno.
No kobieta straciła przytomność, no to jest...
Koszty tego, a tam tylko pan Giertych też stracił przytomność.
No nie, no ale nie kpijmy sobie z ludzi, bo to jest, mogła być też panika, bo ja bym naprawdę był spanikowany, jak idę sobie jako poseł, czy nawet jako osoba, która zwiedza Sejm i człowiek nagle zaczyna psikać wokół, nic nie widzę wokół
siebie. Ale coś się dzieje przynajmniej.
Wolałbym, żeby się inaczej działo.
Widzi pan, to jest oczywiście przesadna reakcja, ale przesada czasami jest potrzebna, żeby zaakcentować coś, co jest...
Lepiej nie być ofiarą takiej przesady.
No lepiej nie być oczywiście. Ale też widzi pan, te kilka osób poniosło drobne straty, zostało opodatkowane, a za to masa ludzi w Polsce dostała satysfakcję, że pan Braun coś takiego zrobił i to był wygrany. Także opodatkowali te kilkadziesiąt osób i te kilkadziesiąt osób dało satysfakcję wielu innym.
No ja jednak jestem zaniepokojony, że to jest zielone światło dla przemocowych działań w przestrzeni publicznej i mnie to zawsze tak bardzo niepokoi.
Więc ja też bym wolał, żeby nie trzeba było czegoś takiego robić. Ale żebyśmy naprawdę nie robili z tego wielkiej chryi, bo to jest symbol.
Ja celowo mówiłem nie o symbolu, ja mówiłem o tym, że byli pokrzywdzeni realni ludzie, tak samo jak wcześniej pan Braun się rzucił na profesora Grabowskiego i również właśnie z pięściami. No jak tak mamy rozwiązywać problemy społeczne, no to dokąd my idziemy w ogóle?
No proszę pana, no wprowadzamy pewną dobrą rzecz jak samochody. Jeździmy teraz, w tej chwili jesteśmy w samochodzie, jeździmy samochodem i niestety dziennie 25 osób ginie na drogach.
No więc dlatego radzimy, żeby nie było bandytów drogowych, tylko przestrzegajmy przepisów i tak samo tym bardziej od posłów, którzy mają być przykładem dla społeczeństwa. Oczekiwałbym, żeby nie zachowali się.
Są czasami pewne ofiary, jak coś się robi, to muszą być ofiary. Jak dwa się robią, to robię to.
I jak ktoś łamie prawo, powinien ponosić konsekwencje.
Łamie prawo. No. Mój Boże, czy wolno na przykład narzucać ludziom te świece hanukowe? No to jest przemoc, można powiedzieć. Ja tu idę, a to nagle ktoś mi przemoc.
No nie, to jest parlament, gdzie posłowie postanowili. Gdyby ktoś chciał zdjąć krzyż w Sejmie, ja sam pisałem wielokrotnie, że jestem za zniesieniem krzyża w Sejmie.
Przemoc!
Samo zdjęcie krzyża, ja bym był za. Natomiast on był założony w środku nocy, bez konsultacji z nikim. Ale gdybym ja na przykład zdjął ten krzyż, nie wiem, biegając siekierą i grożąc, że kogoś skrzywdzę, to już byłaby przemoc z mojej strony. Nawet jakby celem było zdjęcie krzyża. Więc gdyby pan Braun coś tam z tymi świecami chciał zrobić, tak, ale on wziął gaśnicę i zaczął i wywołał panikę u ludzi. W związku z tym uważam, że to było naganne.
A jakby gasił pożar, to też była
panika. Nie było pożaru.
Nie było pożaru, oczywiście nie. Ja to mówię, to jest przesada, natomiast problem jest i trzeba zrozumieć, że ludzi zaczęło to drażnić. Że na przykład dzisiaj cały czas nasila się walka z antysemityzmem. A ja pytam, a czym jest gorsza nienawiść do Rosjan o nienawiści do Żydów? Przepraszam bardzo. Dlaczego wolno nienawidzić Rosjan, a nie wolno Żydów? Dlaczego? No więc to jest problem.
Co chciałbyś przekazać widzom na koniec?
Ja tylko chciałem, żeby zrozumieli, że prawica mówi tylko tyle, że każdy jest kowalem własnego losu. To są stare powiedzenia, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Jeżeli chce się zaćpać czy zapić na śmierć, to ma do tego prawo. I lewica uważa się za właścicieli ludzi. Pyta się, co można zrobić z ludźmi? Otóż my nic nie możemy zrobić z ludźmi, bo nie jesteśmy właścicielami ludźmi. Nie możemy nic zrobić z ludźmi. I większość też nie jest właścicielem mniejszości. I większość nie może mniejszości niczego było niczego nakazać. Chyba, że te sprawy rzeczywiście powszechne, tym wojsku, policji, to też są wyjątki, prawda? Są wyjątki. Także my tylko byśmy chcieli, żeby szanować człowieka. Ja szanuję każdego człowieka, nawet najgłupszego, jego szanuję. Ale jak się zbierze z 1000 ludzi, to trzeba być karabin maszynowy i strzelać. Bo 1000 ludzi niestety, to jest banda idiotów, bo mądrość ciała zbiorowego to jest mądrość najmądrzejszego członka podzielona przez 15 kwadratowy z liczby zebranych. I jak się ludzi zbierze za dużo, to tylko strzelać. Nie ma co dyskutować z ludźmi. Ludzie głupieją, jak są w większości. Ludzie zaczynają mieć postulaty jakieś, bo nas jest dużo, to możemy wszystko, prawda? Otóż nie, większość nie może wszystkiego. I żeby to jasno jeszcze raz powiedzieć. My bardzo pozwalamy ludziom na decydowanie o sobie. Czy mam się ubezpieczyć, czy nie? Czy mam się zapić na śmierć, czy nie? Ja mam prawo decydować o sobie. Natomiast nie mam prawa w głosowaniu decydować o innych. Czyli ja nie mam prawa razem z panem decydować o panu. No nie możemy. Bo demokracja polega na tym, że jeżeli ja, pan i ta pani po drugiej stronie ulicy, jesteśmy na bezludnej wyspie, to większością głosu każemy ich z nami sypiać. To jest demokracja. My nie uznajemy prawa większości do narzucania swoich wartości. I tyle. Natomiast szanujemy wolę jednostki i nie szanujemy zbiorowości. Natomiast lewica mówi to, co mówił Beria, który powiedział, że człowiek może się mylić, kolektyw nie myli się nigdy. My uważamy odwrotnie. Kolektyw myli się prawie zawsze. I to, co pan mówił, że król czasami się trafia głupi, trafia się głupi król. Ale większość zawsze jest głupia. I to jest nieszczęście tłu demokracji.
No cóż, różnica między nami polega na tym, że ja nie uważam jednak ludzi za idiotów. Oczywiście, że większość się często myli, ale wydaje mi się, że taką granicą dla działań większości czy dekretów większości są prawa człowieka, są prawa jednostki, które niekiedy przez większość są łamane. Na przykład nawet jak większość jest za tym, żeby wymordować Żydów, to nie należy większości dawać takiej możliwości.
Słusznie.
Natomiast z drugiej strony mam wrażenie, że u mojego dzisiejszego adwersarza było takie przekonanie, że zamiast większości wprowadzimy oświeconą dyktaturę, czyli dyktaturę pana Janusza. I uważam, że to nie jest mądre rozwiązanie, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jestem za tym, żeby ludzie się organizowali, żeby ludzie działali zgodnie ze swoją wolnością, żeby byli aktywni obywatelsko i dlatego między innymi jako lider związkowy zapraszam do związków zawodowych i uważam, że życie szczęśliwsze, życie lepsze dla nas wszystkich to jest takie życie, w którym rzeczywiście działamy aktywnie, lobbujemy na rzecz swoich interesów, walczymy o swoje prawa. Ja jako związkowiec zapraszam oddolnie, nikogo nie zmuszam, żeby przystępował do związkowej alternatywy, tylko przekonuję. Przystąpcie oddolnie, związki zawodowe oddolnie działają, tak samo partie, stowarzyszenia, fundacje, kościoły, proszę bardzo, krytykuję kościół katolicki, ale jeżeli ktoś chce działać w kościele katolickim, no dlaczego jego prawo? I tak samo czy jej? I tak samo jest ze związkami zawodowymi, więc moim zdaniem dobrze funkcjonujące państwo to jest takie państwo, które pozwala ludziom również zbiorowo walczyć o swoje prawa i interesy. To jest druga sprawa, trzecia. I kolejna, czy ostatnia ważna sprawa, która widać bardzo nas tutaj podzieliła. Uważam, że państwo powinno wkraczać tam, gdzie jednostki sobie nie radzą, gdzie indywidualnie nasze działania nie rozwiążą zbiorowych problemów. Takim obszarem jest na przykład ochrona zdrowia, takim obszarem jest szkolnictwo, takim obszarem jest środowisko, edukacja i kilka jeszcze innych obszarów. I tu uważam rzeczywiście, że państwo powinno działać. Oczywiście powinno działać w zgodzie z tym, czego oczekuje społeczeństwo. Są różne wizje tego działania. Natomiast bardzo mi nie odpowiada to, co pan Janusz dzisiaj mówił i to, co też uważa Konfederacja, to znaczy, że państwo ma generalnie się wycofać i po prostu, dobra ludzie, to sobie sami działajcie, sami zadbajcie o zdrowe środowisko, o dostęp do ochrony zdrowia, o system emerytalny. No tego typu dezercja polityków z działalności publicznej moim zdaniem prowadzi po prostu do tego, że ludziom się żyje gorzej i ja jestem zwolennikiem dobrze funkcjonującego państwa, które oczywiście jest kontrolowane oddolnie i stąd mój wniosek, żeby dużo organizacji miał wpływ na funkcjonowanie państwa, też przez kontrolę tego państwa, czyli na przykład jak pan Janusz mówił tutaj o Radzie Dialogu Społecznego, proszę bardzo, ja jestem za tym, żeby takich ciał było więcej, żeby również były organizacje konsumentów, które patrzą władze na ręce, związki zawodowe, organizacje pracodawców, fundacje, stowarzyszenia i wtedy na pewno, gdyby więcej organizacji miał wpływ na funkcjonowanie państwa, to by to państwo mogło lepiej funkcjonować i z większym pożytkiem dla wszystkich obywateli.
Jeżeli by te organizacje patrzały władze na ręce, to bardzo dobrze, niech patrzą na ręce, się to całkowicie z tym zgadzamy.
No, w jednej sprawie się zgodzić.
Niech patrzą władzy do ręce. Natomiast ja też jestem za tym, żeby walczyć o prawa człowieka. Prawem człowieka jest na przykład nie płacić składek emerytalnych.
Nie, to nie jest prawo człowieka.
Jak to nie jest prawo człowieka? Zarabowanie mnie z moich pieniędzy.
Przestrzeganie praw powszechnych nie jest prawem człowieka. Tak, prawem człowieka jest to, żeby móc kogoś uderzyć po twarzy. No nie jest to prawo człowieka. Żeby system emerytalny mógł funkcjonować, to wszyscy musimy płacić składki, tak samo jak i podatki. Bo jeżeli podatki i składki będzie płacił każdy, kto będzie chciał, to system się po prostu rozsypie i zniknie ochrona zdrowia, co będzie szkodliwe dla nas wszystkich.
Kiedyś kolega Michalkiewicz był, kiedy jeszcze puszczano nas do telewizji, był w telewizji, rozmawiał z taką panią Solidarności, czyli socjalistką, prawda, jak sama nazwa wskazuje, i ona powiedziała, że teraz będą te składki na NFZ, to one będą prywatne, to uczenie będzie prywatne. Ja to Michalkiewicz, a tak? To są moje pieniądze? Tak, to będą pana pieniądze. No to znaczy, że ja będę mógł wziąć te pieniądze, tak? Wyjąć z tego funduszu zdrowia. A nie, pan nie może. A dlaczego? Bo każdy by tak chciał. I teraz niech pan powie. Rzeczywiście każdy by tak chciał. Dlaczego nie możemy zrobić tego, co każdy by chciał? Czyli zabrać swoje pieniądze z funduszu
emerytalnego. Ale niech pan zrozumie, że oczywiście może być tak, że każdy weźmie swoje pieniądze, zlikwidujemy państwo poza policją i wojskiem, zlikwidujemy ochronę zdrowia, przestaniemy remontować drogi, nie będzie...
No to prywatne.
No wszystko będzie tylko prywatne, większości społeczeństwa nie będzie stać na przykład na leczenie nowotworu. Generalnie wtedy społeczeństwo się posypie. Nie przez przypadek najbogatsze, najlepiej rozwinięte, najszczęśliwsze społeczeństwa i państwa świata. To są państwa, o czym mówiłem, które mają najwyższe podatki, które mają rozwinięty system emerytalny, mają rozwiniętą ochronę zdrowia, tam się po prostu żyje lepiej. Po prostu ludzie są szczęśliwsi, ale co ważniejsze w kontekście tego, co pan powiedział, to są bardziej rozwinięte państwa i społeczeństwa, dzięki czemu lepiej nawet biznes prowadzić. I dlatego też pan mówił o organizacjach pracodawców. Dlaczego organizacje pracodawców są za tym, żeby były podatki, składki, żeby były układy? Bo im się to bardziej opłaca, tak bo jest, wtedy system pan... lepiej działa
i
dla wszystkich.
Pan
jest to korzystniejsze.
Pan popiera w gruncie rzeczy bogaczy, pan sobie nie zdaje z tego sprawy.
Ja popieram bogaty. No okej, no więc jeżeli wszyscy się zgadzają i pracodawcy i pracownicy, żeby był dialog na przykład społeczny, żeby wspólnie tworzyć układy zbiorowe, to dlaczego ich nie robić? Bo pan tak chce?
Tak, bo ja nie chcę, żeby moje dzieci odwiedziły biedny kraj.
Na razie to Szwecja jest bogatym krajem, a nie Somalia.
Już niedługo, Brazylia.
Wiem, już niedługo, 50 lat temu też
Wie pan, jaką Chiny zrobiły skok, proszę pana? Dzięki temu,
że... akurat Chiny jako przykład wolnorynkowego kraju nie jest nadzwyczajny.
Od kilku lat Chiny idą w złą stronę, to jest inna para kaloszy, ale ciągle jeszcze ten impet, jaki nadał tej Xiaoping, jest nieprawdopodobny.
Mam nadzieję, że wam się podobało, że macie swoje wnioski. Jako wolni ludzie macie prawo do wolnego myślenia, więc cieszę się, że udało nam się zorganizować debatę tak skrajnie różnych przekonań i poglądów. Więc ja tego nie będę komentować. Ja nie będę tutaj dodawać swoich 3 groszy, ponieważ każdy swoje 3 grosze ma teraz w głowie. Każdy może samemu to ocenić. Skomentuj, daj lajka. Udostępnij znajomym, subskrybuj i zerknij pod nagranie, ponieważ mamy tam dla Ciebie ciekawego PDF-a do pobrania. Także dobrej zabawy i do następnego odcinka. Cześć!